Wiejskiego, panią Teresę Pożar-Migną. Bardzo się cieszę, że radni powiatowi do nas zawitali, oprócz tych, którzy mieszkają oczywiście w Czeladzie, bo ci radni bywają na sesję. Witam serdecznie wszystkich kierowników, pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i widzę jeszcze, zauważyłam, radnego powiatowego, pana Mateusza Drążowskiego. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że nikogo z Państwa nie pominęłam. Witam wszystkich mieszkańców na dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, zanim otworzę sesję Rady Miejskiej, chciałam udzielić głosu panu burmistrzowi Zbigniewowi Szalecowi. Bardzo proszę, panie burmistrzu, pan burmistrz powie, w jakiej sprawie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, za zgodą pani przewodniczącej, zaprosiłem dzisiaj na nasze posiedzenie po to, żeby w atmosferze bardzo podniosłej i takiej bardzo oficjalnej podziękować i pożegnać dzisiaj jednemu z naszych dyrektorów, którzy od wielu, wielu lat pracowali na rzecz urzędu, na rzecz przede wszystkim mieszkańców i już zdradzę czytelników naszego miasta. Chciałbym w tym miejscu i w tym momencie zaprosić panią Ewę Androży, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, tutaj do nas i chciałbym przeczytać, proszę Państwa, laudację, którą przygotowaliśmy na cześć pani Ewy Androży, która dzisiaj kończy swoją misję, swoją pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ponieważ słowa są tak przygotowane, że zapewne ja nie potrafiłbym tego lepiej wyrazić, dlatego pozwolę sobie choć rzadko to czynię, przeczytać to, co tu przygotowaliśmy. Pani Ewa Androży, Szanowna Pani, proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnie sprawowanie funkcji dyrektora Czelackiej Książnicy. Pod Pani kierownictwem Miejska Biblioteka Publiczna imieniem Marii Nogajowej stała się nie tylko jedną z najważniejszych instytucji na kulturalnej mapie naszego miasta, ale także miejscem służącym wielu organizacjom społecznym. Pani liczne inicjatywy zawsze miały na uwadze tych, którzy kochają książki, a także mają potrzebę obcowania z literaturą i jej twórcami oraz uczestniczenia w spotkaniach z ludźmi nauki, artystami, pasjonatami. W bibliotece spotykali się z życzliwością, atmosferą pełną ciepła i serdeczności. Tu byli po prostu u siebie. Doceniamy fakt, że dzięki Pani zaangażowaniu i umiłowaniu swojej pracy Czelacka Miejska Biblioteka Publiczna stoi dziś w pierwszym szeregu najlepszych placówek w regionie. Zapamiętamy Panią jako dobrego, oddanego tej instytucji dyrektora, ale też jako osobę pełną pomysłów, ceniącą i szanującą wszystkich, którzy przekroczyli progi biblioteki. Nade wszystko jako szczerze oddaną swej wielkiej miłości książkom i jej czytelnikom w każdym wieku. Zatem nie dorównując mistrzom słowa, których dzieła towarzyszyły Pani w codziennej pracy, powiem. Pani Ewo, życzę Pani wszystkiego najlepszego na dalsze lata swej pozazawodowej aktywności, na realizowanie swoich pasji, a jedną z nich jest ciągłe zagłębianie tajników historii naszego miasta i ludzi z nimi związanych. Życzę Pani wiele dobrego zdrowia i radości w każdym dniu. Dodam tylko jeszcze, że wiem już, że Pani Ewa Androży została przewodniczącą Stowarzyszenia Miłośników w Czeladzi. Już w takich rozmowach wspólnych umawialiśmy się na dalszą współpracę na niwie społecznej. Mam nadzieję, że ona będzie się układała jak najlepiej, czego sobie pani dyrektor życzę. A dodam jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, której tutaj zabrakło. Przeoczyłem też ten fakt. Pani Ewa od kilku lat, od wielu lat nadzorowała pracę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście. Ta praca, wiem, przynosiła jej też bardzo wiele satysfakcji i wydaje mi się, że będzie jeszcze również okazja na spotkaniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, aby również uczestnicy tego uniwersytetu także serdecznie podziękowali za to, że przez tyle lat Pani wspierała tą inicjatywę, rozwijała ją. A teraz, Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu własnym, w imieniu kierownictwa, w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miasta, mam nadzieję, Pani Przewodniczącej, Radnych, oczywiście nie zamykam drogi Państwu, gdyby ktoś chciał też dodać tego indywidualnie, ale chciałbym bardzo gorąco jeszcze raz podziękować. No i życzyć, żebyśmy dalej kontaktowali się, współpracowali na rzecz i dobra naszego miasta.
Proszę Państwa, czas biegnie. Powiem tak szybko. Strasznie szybko. Więc pełni tego, z koleżanką i kolegami bibliotekarzami z mojej placówki, bądź personelem ukochanym, byliśmy na obiecie, powiedziałam tak. 38 lat temu, 4 miesiące i 26 dni przekroczyłam progi Miejskiej Biblioteki Publicznej. Byłam wówczas najmłodszym pracownikiem, ale pracownikiem spośród około 20-osobowej załogi, który miał wyższe wykształcenie. Nawet ówczesna pani dyrektor dopiero co zaczęła studiować. I byłam najmłodsza, miałam najniższą pensję. Patrzyłam z zazdrością na moje koleżanki, które miały wysługę na, wiecie, te 5%, bo mi się wydawało, że to jest taki cały majątek. 2300 zł zarabiałam. Pozwólcie Państwo, że ja chwileczkę wspomnę, zanim takie ważne sprawy związane z działalnością naszego miasta, bardzo ważne. Ale dla mnie praca w bibliotece to jednocześnie i zawód, i hobby. Ja oprócz hobby bibliotecznego nie miałam przez wiele lat nic. Od prawie 18 lat mam jeszcze jedno, czeladź. I moich kochanych miłośników, i moją czeladź. Proszę Państwa, 18 lat temu i jeden prawie miesiąc pracy ówczesnej władzy miasta powierzyły mi obowiązki dyrektora biblioteki. W tym momencie te obowiązki to nakładały na mnie taki nakaz, bo przez 6 lat prawie biblioteka nie istniała na mapie instytucji miejskich. Działaliśmy na fali odnowy, na fali przemian, jako Centrum Oświatowo-Kulturalne i pion biblioteczny był jedną nogą tego pionu. Dzięki uchwale Rady Miejskiej, dzięki przychylności radnych, od 1 stycznia 1996 roku Miejska Biblioteka Publiczna znowu wróciła do swojej nazwy, do swojej funkcji i przede mną jako dyrektorem znowu stanęło kolejne zadanie, bo wcześniej cały czas było to jedno zadanie, żeby rozwijać bibliotekę, pozyskiwać nowych czytelników, a także przemodelowywać tą bibliotekę tak, żeby spełniała ona oczekiwania społeczeństwa, które było inne jeszcze niż 5 lat temu. Starając dobrze wypełniać te zadania stojące przede mną jako dyrektorem, ale także realizując spisy własnej biblioteki, biblioteki nowoczesnej, biblioteki jako miejsca aktywności, jak pan burmistrz powiedział, różnych grup społecznych, zyskałam w swojej pracy wielu sprzymierzeńców, zarówno wśród władz miasta, jak czytelników, no i przede wszystkim moich wspaniałych bibliotekarzy. Temu wszystkiemu biblioteka bez skromności powiem, dzisiaj będę taka trochę nieskromna, jest instytucją na miarę XXI wieku. Oczywiście wymaga jeszcze doinwestowania, wymaga ciągłych zmian, ciągłego dostosowywania się do nowych potrzeb, ale jest biblioteką, której nikt z Państwa, ani pan burmistrz, ani władze, ani my jako mieszkańcy nie możemy się wstydzić. Jest biblioteką otwartą dla wszystkich. Od tych najmłodszych po najstarszych. Tu znajdują miejsce wszystkie organizacje społeczne, które tylko wyrażą taką zgodę. Przez wiele lat byliśmy jedynym miejscem, gdzie wszyscy chętnie się spotykali. Teraz mamy trochę więcej miejsca i pięknie zagospodarowane przestrzenie. Proszę Państwa, chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy przez lata wspierali i mnie, i moją instytucję. I proszę się nie obrażać, jeżeli będę mówić w dalszym ciągu moja biblioteka, bo ona taka zostanie. Dziękuję bardzo.
Chcemy prosić o pomoc.
Proszę Państwa, ja pozwólcie, że nie będę przeszkadzała Państwu w dalszych obradach. Życzę, żeby działania Państwa na rzecz naszego miasta i mojej ukochanej Czeladzi, bo jest moją ukochaną Czeladzią, chociaż jak już wszyscy wiedzą, ja jestem Czerwianką z pochodzenia, ale z miłości i z działalności jestem Czeladzianką. Życzę samych mądrych decyzji, samych mądrych wyborów, żeby nam się, jak to, no, nie mogli zyskać, żyło się lepiej i dostatnie. Dziękuję pięknie.
Do dzisiejszego porządku obrad, proszę Państwa, chciałabym wnieść autopoprawkę i wprowadzić projekty uchwał. Państwo te projekty otrzymaliście. W punkcie 18a projekt o numerze 14 w sprawie ogłoszenia roku 2016 rokiem francuskim dla uczczenia jubileuszu współpracy między miastami partnerskimi Czeladzią i OBI. W punkcie 18b projekt numer 16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok. W punkcie 18c projekt o numerze 15 w sprawie powołania stałej komisji statutowo-regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi oraz ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego. W punkcie 18d projekt o numerze 17 w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji statutowo-regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi. I w punkcie 18e projekt o numerze 18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok. Proszę Państwa, to są wszystkie. To są wszystkie wniesione w ramach autopoprawki projekty uchwał. Mamy jeszcze, przepraszam, to jest w ramach autopoprawki. Proszę Państwa, czy Państwo radni macie jakieś propozycje zmian w porządku obrad? Bardzo proszę. Burmistrz. Te projekty zostały wniesione, które przyszły w ramach autopoprawki. Nie widzę. Proszę Państwa, kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z 18 sesji z dnia 7 grudnia. Czy Państwo macie jakieś uwagi, propozycje? Nie widzę. Kolejny protokół z 19 sesji z dnia 17 grudnia 2015 roku. Czy jakieś zmiany do tego protokołu Państwo chcecie zgłosić? Nie widzę. I kolejny protokół z 20 sesji z dnia 17 grudnia 2015 roku. I tutaj także są jakieś propozycje, uwagi. Nie widzę. Proszę Państwa, zanim dojdziemy do rozpoczniemy czwarty punkt porządku obrad, chciałam jeszcze powitać członka zarządu powiatu wędzińskiego, pana Marka Morozyckiego, który dołączył do nas po tych wcześniejszych powitaniach. Witam serdecznie. Kolejny punkt to jest punkt czwarty, informacja burmistrza z okresu międzysesyjnego, czyli okresu między 10 grudnia poprzedniego roku, a 15 stycznia 2016 roku. Czy Państwo radni macie pytania do tego przedstawionego materiału? Nie widzę, czyli wszystko jasno. Więc proszę Państwa, kolejny punkt piąty, sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2015 roku. Materiał został dołączony, więc Państwo omawialiście także na komisjach, ale to jest temat planu Rady Miejskiej na styczeń tego roku. Więc jeżeli są jakieś pytania, macie Państwo jakieś uwagi, bardzo proszę, jest też Pani kierownik, tak, jest Pani Małgorzata Skiba. Czy są pytania? Czyli wszystko jasne, sprawozdanie, sprawozdanie mieliśmy też na jakim czelacie. Nie ma pytań. Projekt uchwały o numerze 12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Bardzo proszę pani skarbnik. Nie wiem, czy proszę państwa, ja poproszę może przewodniczącego komisji finansowo-budżetowej o opinię komisji. Bardzo proszę pan przewodniczący Marcin Dadecki.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, Komisja Finansowo-Budżetowa przyjęła zmiany w budżecie miasta na 2016 rok. Przyjęła głosami 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się.
Dziękuję bardzo.
Takie samo głosowanie było w zmianach w wieloletnim prognozie finansowym na 2016-2030.
Dziękuję bardzo. Czy państwo radni macie pytania do tego materiału, do tych projektów uchwał? Kolejny projekt uchwały, projekt o numerze 1, jest to obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Przepraszam państwa bardzo. Oczywiście proszę o włączenie urządzeń do głosowania. Proszę państwa, głosujemy projekt o numerze 12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Proszę o włączenie. Mamy kto? Już wszystkie są włączone, tak? Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Siedemnaście za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję. Kolejny projekt o numerze 13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelań na lata 2016-2030. Proszę głosujemy. Dziękuję wszyscy. 17 za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została. Kolejny projekt o numerze 1, jest to obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wiem, że ten temat był omawiany na Komisji Edukacji i Kultury i Sportu. Bardzo proszę pana przewodniczącego, pan Andrzej Mentel.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rada. Rozpatrywaliśmy projekt uchwały dotyczącej uczczenia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Otrzymaliśmy również z Urzędu Miasta opinię radcy prawnego. Może ja kilka zdań powiem, jeżeli chodzi o dyskusję, to mieliśmy duże wątpliwości, jeżeli chodzi o tak rozbudowaną uchwałę dotyczącą sposobu obchodu. Pytaliśmy panią burmistrz, czy mamy uchwały, które są i funkcjonują w gminie, jeżeli chodzi o uchwały dotyczące obchodu świąt narodowych, jak na przykład 3 maja czy 11 listopada. Okazuje się, że nie mamy takich uchwał, a święta są obchodzone z należytą czcią i powagą. Analizowaliśmy również ustawy sejmowe, które mówią o tym, jak brzmi ustawa dotycząca na przykład święta 3 maja, która mówi tylko i wyłącznie lakonicznie, że przywraca się święto narodowe 3 maja, jest to dzień wolny od pracy. Nie ma tutaj informacji o sposobie obchodu. Ustawa nie narzuca, w jaki sposób ma być to święto obchodzone. Jeżeli chodzi o ustawę ustawę z 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta ustawa również jest bardzo ogólna, mówiąca tylko o tym, dlaczego takie święto zostało ustanowione. I też ta ustawa nie mówi, w jaki sposób to święto należałoby uczcić. I pobudziło nasze duże wątpliwości, że tak szczegółowo ta uchwała została przyjęta. Zastanawialiśmy się, dlaczego też akurat to święto narodowe Rada Miejska musiałaby wyróżnić spośród innych świąt narodowych, dla których nie mamy żadnej uchwały. Jeżeli chodzi o opinię radcy prawnego, to opinia radcy prawnego jest negatywna. Nie wiem, czy wszyscy Państwo radni macie tą opinię. Ona mówi, że w paragrafie numer 2 jest wada, dlatego że burmistrz nie może narzucać, bo powierzenie wykonania uchwały należy do burmistrza, sposobu realizacji obchodów placówkom oświatowych. Nie może również zobligować, że msza święta się odbędzie, bo to nie jest kompetencja burmistrza. Tutaj mamy również wątpliwość dotyczącą nadawania ulicom i placów nazwy osób, które są zasłużone i były żołnierzami wyklętymi, dlatego że pozbawilibyśmy Radę Miejską innego nazewnictwa. I kolejna rzecz dotyczy publikacji w dzienniku urzędowym. Się okazuje, że nie ma potrzeby publikowania w dzienniku urzędowym i w związku z powyższym radca prawny przedstawił nam tą opinię jako opinię negatywną, wskazując na punkty, które nie powinny się zdarzyć w tej uchwale. Natomiast komisja nie wypracowała stanowiska. Zostawiliśmy sobie, myślę, tą decyzję na sesję Rady Miejską. Było obecnych 6 radnych. Wszyscy głosowali wstrzymując się od głosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytanie do tego projektu? Pan burmistrz, bardzo proszę.
Ja bym jeszcze podkreślił, bo rzeczywiście w paragrafie 4 jest napisane, że wykonanie uchwały powierza burmistrzowi miasta, ponieważ ta uchwała ma tak poważne wady prawne, ja nie będę mógł zrealizować tej uchwały i do paragrafu 4. O tych wadach, których wypowiedział Pan Radny, to powiem tylko, że jest rozdzielność Państwa Kościoła i zapisanie w uchwale obowiązkowej mszy świętej, no, wydaje mi się, jest niemożliwe, a już nawet na pewno nie mogę zagwarantować, żeby to było o określonej godzinie. Jak również ustawa o systemie oświaty, no, nie pozwala nam ingerować w proces dydaktyczno-wychowawczy w szkołach i narzucać jakiegokolwiek stylu funkcjonowania tym szkołom w tym zakresie. Także również tego paragrafu nie będę mógł wykonać. No i oczywiście ten paragraf 3 odnośnie ulic, oczywiście nie mam przeciwko temu, żeby takie ulice tak się nazywały nazwiskami tych słabych ludzi. Ale zawsze to będzie decyzja kolejnej ulicy i kolejnej decyzji Rady Miasta, także to niewykluczone, żeby tak się mogło odbywać. Natomiast od pierwszego paragrafu nie mam zastrzeżeń, podzielam opinię wnioskodawców, że tym ludziom należy się wdzięczność i pamięć i honor. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Pisarek, bardzo proszę.
Jestem przewodniczącym stowarzyszenia, które zainicjowało ten projekt tej uchwały. I jest ona wzorowana na podobnej uchwale z miasta Oświęcimia. Po drugie, w tym Grzemieście Oświęcimiu jest także uchwała, której według nas również brakuje w Przelazie, a mianowicie taka uchwała ogólna dotycząca organizacji wszystkich świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt w mieście. Myślę, że takiej uchwały w Przelazie również brakuje i postuluję Panu Burmistrzowi, żeby taką uchwałę przygotować, która w sposób łączny, całościowy ogarnie ten temat. Natomiast dlaczego tę uchwałę, dlaczego zaproponowaliśmy szczególne czczenie tego święta żołnierzy wyklętych? Wszystkie pozostałe święta są znane od wielu lat, czczone od wielu lat, natomiast to jest święto nowe. To jest święto, które dopiero niedawno ustawą sejmową zostało ustanowione. I święto to dotyczy bardzo aktualnych, bardzo świeżych spraw. My w tej chwili wszyscy tutaj siedzący żyjemy w wolnej Polsce. Natomiast ta Polska przez 50 lat po II wojnie światowej wolna nie była. I ci ludzie nazywali wtedy haniebnie mieszkańcami ojczyzny, zabrudnieni kolejnej reakcji i tak dalej, oddawali życie za to, żebyśmy mogli teraz dzisiaj siedzieć w takiej Polsce, w jakiej jesteśmy. Dlatego też z uwagi na to, że to jest święto niedawne, że dotyczy spraw szczególnie przykrych w najnowszej historii Polski, dlatego też uważamy, że warto to święto potraktować w sposób szczególny. Natomiast niuanse dotyczące szczegółów, chociażby tego, o czym mówił przed chwilą pan Mentel, czy ta opinia racji prawnego, no zostawmy to nadzorowi, zostawmy to komuś, kto będzie się albo zgadzał, albo nie zgadzał z tym, czy rzeczywiście przez święto możemy uzgadniać z zaprzyjaźnionym z nami księdzem polskim, czy nie możemy uzgadniać. Myślę, że spokojnie możemy, skoro pojawi się tak często na różnego rodzaju imprezach Rady Miasta, Urzędu Miasta i tak dalej. Zostawmy te rzeczy, natomiast uważam, że należy w tej czy innej postaci uczcić tę sprawę w sposób wyjątkowy.
Dziękuję bardzo. Jak pan radny powiedział, możemy rozmawiać i ustalać szczegóły, natomiast nie możemy tego zapisywać w dokumentach, które miały obowiązywać w mieście. Proszę Państwa, należy pamiętać też, że te rzeczy, które są zapisane, te uregulowania, które są zapisane w ustawie, nie możemy powierać w dokumentach niższego rzędu, czyli uchwałom. Jeżeli one są w dokumentach, przepisach wyższego rzędu, to one są i nas obowiązują i możemy je stosować zgodnie właśnie z tymi tutaj przedstawionymi ustawami, które przewodniczący pan Andrzej Mentel nam tutaj przytoczył. Możliwość obchodu tego święta jest i nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie święto było czczone w naszym mieście. Tylko jeżeli chodzi o zapisy i przyjęcie kolejnego dokumentu, kolejnego przepisu, który tutaj podjęłaby uchwałę Rada Miejska, musi być podjęty zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi, które nas obowiązują, więc to nie są, jak pan radny powiedział, niuanse. Pan przewodniczący Rudnik Pena, bardzo proszę.
Ja tylko dopowiem jeszcze jeden dość ważny element. Ja najbardziej jestem za tym, żeby uczcić żołnierzy wyklętych i to w każdej możliwej formie, bo oczywiście tym osobom się należy cześć i pamięć. Natomiast nawiążę do tego, co ja próbowałem zrobić jakieś półtora roku temu, dwa lata temu, mianowicie uchwała o powołaniu Rady Seniorów w Czeradzi. I wówczas wzorowałem się praktycznie, za zgodą oczywiście przewodniczącego Rady Miejskiej w Częstochowie, skopiowałem praktycznie, dostosowując do Czeradzi uchwałę. Myśmy ją przyjęli na sesji Rady Miejskiej. Okazało się, że nadzór prawny wojewody śląskiego uchylił tą uchwałę, więc podobnie może być w przypadku Oświęcimia. No niestety ten nadzór prawny, szczególnie w województwie śląskim, nie dość, że jest niezależny, to jeszcze bardzo patrzy na takie bardzo szczegółowe rzeczy, jeżeli chodzi o zapisy ustawowe. Dziękuję.
Bardzo nikt nie zauważył też może tych błędów w tych uchwałach, które zostały podjęte, bo te uchwały, które trafiają do nadzoru, one nie wszystkie są sprawdzane tak szczegółowo. Oczywiście robi się tak wybiórcze sprawdzanie tych dokumentów, zresztą tak to też na szkoleniu nam przedstawiał pan dyrektor nadzoru Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. Najlepszym przykładem jest, tak jak tu kolega przedstawił uchwałę o powołaniu Rady Seniorów, ale też nasz statut, który w innych miastach funkcjonują zapisy, które u nas zostały zakwestionowane, więc do czasu, aż ktoś to zauważy. My nie zgłaszamy takich rzeczy. Jeżeli ktoś zauważy, to będą poprawiane. Pan przewodniczący Marian Kita, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na komisji zwracałem się do pana przewodniczącego i wysokiej komisji, żeby nie wprowadzać tego projektu uchwały na tę sesję, tylko żeby dać sobie jeszcze miesiąc czasu i żeby doprowadzić do pewnej zbieżności prawnej i to, co wnioskodawcy mieli w swoim zamyśle. Oczywiście z jednej strony uważam, znając historię tych żołnierzy wyklętych, którzy jako 18-letnie czy 20-letnie dzieci nasze po wojnie w różnych kazamatach weckich zginęli z okrzykiem niech żyje Polska. I tego nie można zostawić od tak, ażeby to dzisiaj odrzucić, czy z drugiej strony zatwierdzić. Chodzi o to, żeby nikt nie miał prawnie pretensji. Chciałbym dlatego, czy my to zrobimy za miesiąc, czy za dwa miesiące, to nic się nie stanie. Nie bądźmy znowu takimi przodownikami. Chodzi o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Również ten projekt uchwały, żeby nikt nam nie zarzucał, że tak jak radca prawny stwierdził, że to jest w sumie projekt uchwały zły, czy inni. W związku z tym ja osobiście wnioskowałem, ażeby na tą sesję, z tej sesji po prostu ten punkt z tym projektem uchwały zdjąć, następnie przeanalizować go po raz który, poprosić jeszcze prawników i wtedy dopiero przygotować go jeszcze lepiej, tak żeby się nadzór, żeby ktoś nie miał do nas żadnej wątpliwości. Resztę o tym zadecyduje pani przewodnicząca i Wysoka Rada.
Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Pisarek, później pan Andrzej Nowak.
Ja generalnie rzecz biorąc przychylam się do tego, co mówi pan Kita, dlatego, bo dopuszczam sytuację, że to jest rzeczywiście rady prawne, chociaż w Oświęcimiu dopuszczono taką uchwałę, a
często
rady prawne spowodują, że radny nam odrzuci tę uchwałę. Natomiast myślę, że to mogą być ludzie niezależne, po pierwsze. Po drugie, chciałbym podkreślić pani przewodnicząca, że mimo iż ta ustawa sejmowa, która uchwaliła, ustanowiła to święto, obowiązuje już od kilka lat, to przeleci jeszcze ani razu to święto nie było w sensie środowisku odchodzenia. Obchodzimy różne inne święta, różne inne ważne dni, chociażby dzień wyzwolenia szlaci, a to święto do tej pory było pomijane w absolutnym milczeniu. Stąd też inicjatywa naszej uchwały. W związku z tym uprzejmie proszę o to, żeby po pierwsze tej uchwale poświęcić dzisiaj w głosowaniu jeszcze chwilę namysłu i zagłosować za, natomiast niezależnie od tego, żeby przygotować całościowy, tak jak powiedziałem przedtem, całościowy program, całościowy projekt uchwały dotyczącej wszystkich świąt, jakie powinniśmy w sposób uroczysty jeszcze się na dzień odchodzić. Ja wzór tej uchwały poświęcińskiej wydrukowałem i pozwolę sobie zostawić na ręce panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Mentel.
Ja tylko chciałbym dodać, uzupełniając wypowiedź pana Kity, pana radnego, że pan Marian Kita złożył wniosek o przełożenie decyzji, jeżeli chodzi o opiniowanie tej uchwały, natomiast wniosek nie przeszedł. Dlatego nie wspominałem o tym wniosku, bo on był jakby nie do realizacji.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze od strony formalnej wiązuje też także pan radca, ale wniosek złożyli mieszkańcy. Wymagany jest minimum 100 podpisów, jeżeli było więcej, więc nie można tego wniosku sobie tak zdjąć, bo to jest wniosek mieszkańców i to musieliby ci wszyscy mieszkańcy dzisiaj ten punkt z porządku obrad wziąć, więc my takiej mocy nie mamy. My możemy tę uchwałę przyjąć albo ją odrzucić na tym głosowaniu, będąc za albo przeciw. I tylko taką oczywiście może także się trzymać. To jest taka możliwość, innej możliwości w tym przypadku nie ma. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 1 w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję bardzo. 1 za, 11 przeciwnych głosów i 6 głosów wstrzymujących. Uchwała nie została podjęta. Proszę państwa, kolejny projekt uchwały o numerze 2, także obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Stowarzyszeniu Kupców Centrum w części działki numer 210 przez 6 Arkusz Maty 12 o łącznej powierzchni 1500 m kwadratowych usytuowany przy ulicy Miasta Ogi na 15 lat przeznaczeniem na targowisko. Ja poproszę pana przewodniczącego Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej o opinię komisji w zakresie tego projektu. Bardzo proszę, pan Wojciech Maćkowski.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, radni, ten temat analizowany na posiedzeniu komisji. W temacie wypowiadali się zarówno przedstawiciele stowarzyszeń w centrum, jak również władze miasta, również radni włączyli się do tematu. W wyniku głosowania projekt został zaopiniowany negatywnie stosunkiem 1 głos za, 4 przeciwne, 2 wstrzymujące.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy państwo macie pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę państwa, pani proszę państwa, czy państwo chłopcy byli na tym posiedzeniu komisji, pani przewodniczący, i mieli możliwość zabierania głosu, tak?
Tak, pani przewodnicząca, przedstawiciele stowarzyszenia byli obecni na posiedzeniu komisji.
Dziękuję bardzo. Czy pani radna Nina Fisło wnioskuje o przerwę?
Nie była, to nie jest moja komisja, jestem w innych dwóch, dlatego chciałam być zewnętrznym materiałem. Proszę o przerwę.
Jaką przerwę? Jakiej długości?
10.
Proszę państwa, czy ktoś jest przeciwny? Nie widzę, ogłaszam 10-minutową przerwę. Proszę państwa, przed przerwą przedstawiciele kupców dostarczyli tutaj projekt, autopoprawkę do projektu uchwały. W tej autopoprawce są punkt, paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na Rada Miejska oczywiście wyraża zgodę na wydzierżawienie Stowarzyszenia Kupców Centrum Pszczelarzy części działki numer 210/6 Arkusz Maty 12 o łącznej powierzchni około 1500 m2 usytuowany przy ulicy Miasta Ogi Pszczelarzy na okres 15 lat z przeznaczeniem na targowisko. Punkt drugi wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Proszę państwa, czy do projektu tej autopoprawki państwa radni otrzymali? Macie jakieś państwo pytania, uwagi? Pan radny Stanisław Sarek, bardzo proszę.
Jakoś tak na szczęście wiedzę, że ja pierwszy się zgłaszam, ale ja uważam, że w przypadku tak ważnej i perspektywie dającej wieloletnie konsekwencje uchwały wypadałoby się wysłuchać wnioskodawców, żeby na ten temat nam przybliżyli.
Proszę państwa, ja powtórzę jeszcze raz panu radnemu, że sesja to są obrady radnych Rady Miejskiej. Mieszkańcy są zapraszani w sprawach, które ich dotyczą, a także w każdej innej sprawie są zapraszani jako mieszkańcy, dlatego że na tych komisjach mogą pytać, mają udzielane odpowiedzi, można w tym momencie zajmować swoje stanowisko i wszystkie te sprawy, które państwo macie, możecie na tych komisjach wyjaśnić. A panu radnemu chciałam przypomnieć, że nie ma takiej możliwości udzielania głosu na sesji Rady Miejskiej. Miał pan okazję na szkoleniu też z dyrektorem nadzoru o tym się dowiedzieć, bo ten temat też poruszaliśmy właśnie z tego powodu.
Ale o ile się nie mylę, panie przewodniczący, w naszym statucie jest napisane, że w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, można wystąpić wnioskodawcy uchwały. Nie jako obywatele w naszej radzie, nie będący radnymi, tylko jako przedstawiciele wnioskodawców uchwały.
Proszę państwa, tak widziałam się taką możliwość państwu dali na komisji. I po to są te komisje, że pani radny, na komisji państwo mieli możliwość przedstawienia swojego stanowiska i takie stanowisko, po to te komisje się spotykają. Radni tam mają możliwość zapoznać się z całym materiałem, jest też do dyspozycji burmistrz, który resortowo zajmuje się danym tematem i wiem, że takie spotkanie się odbyło. Państwo zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu komisji. Czy jakieś inne pytania Państwo macie? Pani Radna Jana Owczar, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Pani działanie zgodnie z prawem.
Ja nie udzielałam Panu głosu, bardzo
tak,
proszę.
Pani działanie zgodnie z prawem, bardzo mi przykro, ale sama Pani ten stosunek.
Pani Radna Irena Owczar, bardzo proszę.
Bo sama Pani głosowała.
Ja Panu nie udzieliłam głosu, bardzo proszę, Pani Irena Owczar.
Pani Przewodnicząca, ja myślę, że w szacunku do tych ludzi, którzy tu przyszli, że powinniśmy wysłuchać, jeżeli chcą nam jeszcze coś powiedzieć i faktycznie nie wszyscy razem byli na komisji rozwoju i na pewno nie wszyscy słyszeli. Zresztą no nie byłby to pierwszy raz, ponieważ to wielokrotnie już mieszkańcy wypowiadali się na sesji i uważam, że to nic złego się nie stanie, jeżeli faktycznie odejdziemy w tej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne pytania Państwo jeszcze macie? Pan radny Stanisław Pisarek.
Szanowni Państwo, ten projekt, który za chwilę będziemy głosować, dotyczy targowiska miejskiego. Ja nie wiem, czy Pani Przewodnicząca ostatecznie dopuści przedstawicieli kursów do głosu, czy nie dopuści, w związku z czym ja wszelki wypadek przed głosowaniem pozwolę sobie troszeczkę w ich imieniu zabrać głos. Otóż my, Szanowni Państwo, podczas sesji Rady Miejskiej jako radni podejmujemy bardzo różne decyzje. Czasami są te decyzje, może to złe słowo, błahe, bo dotyczące rzeczy bardzo nie bardzo istotne. Mam powracanie do Pana Radny Gawęcki, także do Pana mówię, Panie Radny Gawęcki.
Ja bardzo proszę Państwa o uwagę, a wiem, że będzie to Pan Przewodniczący prowadzi sesję, Panie Radny Pisarek i on i Przewodniczący zwraca uwagę. Także bardzo proszę. Bardzo proszę o uwagę. Panie radny, nie ma takiego obowiązku zmusić kogoś do słuchania, więc proszę nie zajmujmy się tym. Jest to w tym momencie śmieszny powaga. Pan radny Pisarek brawa dostał. Proszę o kontynuowanie.
Pozwolę sobie powtórzyć.
Proszę Państwa, bardzo proszę uwagę.
Podejmujemy tutaj dyskusję na temat uchwał. Ja nie powiedziałem w cudzysłowie błahych, ale zdarza się też, że podejmujemy decyzje dotyczące rzeczy bardzo ważnych, a co najważniejsze, mające konsekwencje na lata. Takie, które podejmujemy my dzisiaj, a które dotyczyć będą także tych szczelarzy, którzy będą mogli przeradzić za 10 czy za 15 lat. I ta właśnie sprawa targowiska przeraźni należy do tej drugiej grupy. Do tej grupy rzeczy bardzo ważne, bo uchwała, jaką dzisiaj podejmiemy albo nie podejmiemy, tak naprawdę ustawi targowisko miejskie na lata. Znana jest dość powszechnie koncepcja, omawiana zresztą podczas ostatniej komisji przez pana burmistrza, dotycząca planowanej inicjatywy dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego. Stąd też wziął się projekt uchwały GUS-ów. Mamy zresztą także alternatywną propozycję, żeby wyjść przeciwko temu. Dlatego, bo uważamy, że projektowana partnerstwo publiczno-prywatne będzie po prostu szkodziło miastu. Z uwagi na to, że rzecz budowania hali targowej jest rzeczą bardzo błahą. Niedawno zakończyliśmy w mieście inicjatywy wielokrotnie droższe, z którymi miasto uporało się samo bez żadnej potrzeby szukania partnerstwa prywatnego. I nie rozumiem, skąd tutaj, w przypadku tak małej, tak naprawdę niewielkiej inwestycji, która w życiu nie będzie droższa niż 2 miliony złotych, żeby nagle szukać partnera prywatnego. Nie rozumiem. Ja bardzo często podchodzę do spraw społecznych, zastanawiając się na tym, jak ja bym zrobił, gdyby to było moje. Gdyby to była moja własność. I wiem, że gdybym ja był właścicielem działki, na której mamy teraz targowisko, to nigdy w życiu nie szukałbym rozwiązania w postaci szukania sobie jakiegoś partnera. Albo sam wybudowałbym taką halę targową i dzięki temu drożej wynajmowałbym ją kupcą. Albo po prostu drożej, albo na jakichś innych zasadach nie zjeżdżałbym nimi ten teren i w ogóle się sprawą nie przejmował. Być może zrobiłbym przetarg, być może szukał jak największych pieniędzy z tej działki. Na pewno też nie rozważałbym sprzedaży tej działki z uwagi na to, że ta działka to tak naprawdę jest złota działka dla miasta, bo nawet w tej chwili, na tym nie najlepszym etapie, jakim jest targowisko, ta działka miesiąc, rok w rok przynosi miastu na czysto około 100 tysięcy złotych. A może więcej. Natomiast miasto nie jest do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie rozumiem, dlaczego szuka jakiejś formy zawarcia działalności gospodarczej z kimś innym. Miasto powinno po prostu w miarę najkorzystniej wydzierżawić ten teren, oczywiście wydzierżawić warunkowo i potem bardzo precyzyjnie tych warunków przestrzegać. Zastrzec sobie w warunkach umowy dzierżawnej, że ktoś, kto to wydzierżawi, musi wybudować, musi spełnić jakąś dodatkową zasiankę miasta w postaci na przykład miejsc parkingowych, że musi o to dbać i warunkować to w taki sposób, że każdorazowe złamanie, odstąpienie od realizacji warunków dzierżawy może grozić im zerwaniem takiej umowy. Natomiast nie rozumiem, raz jeszcze powtarzam, jakiegoś partnerstwa publiczno-prywatnego. Rzeczy, która jest robiona na świecie, jest robiona w Polsce, ale wówczas, kiedy rzecz dotyczy znacząco większych inwestycji. Z tego co wiem, to w mieście Sosnowiec w tej chwili planowany jest rozbudowa egzotarium. Dzisiaj usłyszałem, że to będzie kosztowało około 40 milionów złotych. No to pewnie egzotarium jest prawdopodobnie dochodowe, bo rocznie to egzotarium w Sosnowcu odwiedza około 30-40 tysięcy ludzi i każdy z nich płaci bilet. A nikt w Sosnowcu nie myśli o partnerstwie prywatno-publicznym, mimo że rzecz jest 40 razy droższa niż planowane nasze przedsięwzięcie. W związku z czym uważam, że ten pomysł jest szkodliwy dla miasta. Szkodliwy dla miasta dlatego, bo zwiększy koszty funkcjonowania targowiska. Co za tym idzie, zwiększy koszty towarów. To dla czeladzian, którzy liczą się z każdym groszem i kupują jajko 3 czy 5 groszy taniej, bo na targowisku, będzie miało olbrzymie znaczenie. Nie rozumiem po prostu tej decyzji, nie rozumiem tego kierunku, nie rozumiem potrzeb takiego kierunku, kiedy naprawdę można znaleźć inne rozwiązanie, dużo przyjaźniejsze, dużo lepsze dla miasta. Po drugie, i to też bardzo ważne, a może po trzecie czy po czwarte, planowanym przez pana, panie burmistrzu, partnerstwie publiczno-prywatnym nie określił pan w ogóle, nic nie powiedział pan na temat jego szczegółów. Jak mogłoby to wyglądać? Czy ta działka wchodzi amornem do tego przedsięwzięcia? W odpowiedzi na zarzuty twierdzi pan, że ta działka za 20 lat z powrotem wróci do miasta, ale też nie wiemy na jakich zasadach, czy to nie będzie przypadkiem warunkowane wykupieniem nieruchomości, tych budynków, które zostaną na niej wykupione, a które nie okażą się całkowicie miastem niepotrzebnym, w związku z czym ich nie kupimy, a działkę sprzedamy. Ja chcę podkreślić jeszcze fakt, że dzisiaj handel wygląda już absolutnie inaczej niż wyglądał 20 lat temu. Ja tego argumentu używałem podczas komisji, ale przytoczę go tutaj raz jeszcze wszystkim wam obecnym. 20 lat temu nikt z obecnych na tej sali nie kupił niczego przez internet, bo po prostu nie było internetu w Polsce. Nie wiemy, co w związku z tym będzie za 20 lat. Nie wiemy. Bardzo możliwe, że w ogóle już nie będzie handlu. Bardzo możliwe, że będziemy wirtualnie ściągać sałatę albo kiwi czy jajka do domu. Bardzo możliwe, że realia są niemożliwe. To jest oczywiste, że realia są nam nieznane. W związku z czym nie możemy się tak łatwo wczołgiwać w sytuację nie do odwrócenia. Jeżeli powołamy partnerstwo publiczne, to stanie się rzecz nieodwracalna. Nieodwracalne. Jeżeli wydzierżawimy targowisko, rzecz jest absolutnie odwracalna. W związku z czym gorąco proszę, żeby przyjrzeć się uważnie całym tym alternatywnym rozwiązaniom. A jest jeszcze trzecie, gdyby się okazało, że ani partnerstwo prywatno-publiczne, ani radcy kupcy, bo na przykład teraz będziecie głosowali przeciwko. Uważam, że rzecz jest zbyt ważna dla czeladzi. Działka jest usytuowana w centrum miasta. Nie wiemy, jaki rozwój technologiczny nas czeka. Nie wiemy, do czego ta działka może być potrzebna za 20 lat mieszkańcom Czeladzi. Ale wiem, że w wyniku partnerstwa publiczno-prywatnego może się okazać, że ona za 20 lat nie będzie nasza. W związku z powyższym bardzo proszę o pozytywne przychylenie się do propozycji kupców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, po konsultacji z radcą prawnym udzielam głosu przedstawicielowi przedstawicielowi kupców. Proszę Państwa, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Państwo przed przerwą, Pana Radnego proszę o włączenie mikrofonu. Dziękuję bardzo. Państwo złożyli Radnym, także do mnie, projekt jako autopoprawkę do projektu złożonego wcześniej, ale ja mam tutaj wątpliwość. Z tego względu, po pierwsze, on jest w ogóle podpisany przez nikogo, a po drugie, projekt uchwały złożyło ponad 100 osób. Każdą zmianę do uchwały muszą zgłosić, wyrazić zgodę wszystkie te osoby, które podpisały się pod uchwałą. Państwo tutaj piszecie, że wnioskodawcy wyznaczyli 3 osoby do reprezentowania, ale ja takiego upoważnienia od Państwa nie otrzymałam. Więc jeżeli będzie głosowany projekt, to projekt taki, jaki złożyło 100 iluś mieszkańców. W związku z tym nie mam możliwości, chyba że Państwo takim upoważnieniem dysponujecie tych osób, które złożyły projekt uchwały. Bardzo proszę, kto z Państwa będzie przedstawicielem Stowarzyszenia Kupców Centrum? Zapraszam do mównicy. Proszę o przedstawienie się.
Dzień dobry Państwu. Witam Pana Starostę. Witam Państwa Radnych, witam Pana Burmistrza, witam kupców, naszych kolegów. Moje nazwisko znacie Państwo, ale przedstawię się Mariusz Siwek, jestem prezesem Stowarzyszenia Kupców Centrum i jednym z 3 założycieli Komitetu Obrony Targowiska. Wszyscy założyciele są. I pozwolę sobie zwrócić uwagę Pani Przewodniczącej, że tutaj uzasadnienie uchwały jest napisane raz na samym początku we wniosku. Ja to przeczytam, że ja akurat mam tą uchwałę.
Czy to jest któryś z tych projektów, które radni mają?
Proszę Panią, wniosek. Wniosek, który był jako strona numer 1 dopięty i dostarczono Urzędu Miejskiego.
Pan przybliży, do jakich wniosek chodzi?
Proszę bardzo, bo on był dopięty do uchwały razem z materiałem bez.
Mam pytanie do Pani kierownika. Czy jakiś dodatkowy materiał był? Proszę odczytać w takim razie.
Wniosek grupy co najmniej 100 mieszkańców Pszczelarza. I tutaj może na podstawie, nie będę szukał żadnych rzeczy, tylko jest jeszcze ważny zapis. Nie niżej podpisani mieszkańcy Pszczelarza, posiadający czynne prawo wyborcze, wnioskodawcy wyznaczamy pana Mariusza Siwka, pana Adama Kopytowskiego, pana Daniela Ogrodnika, każdego z osobna, do złożenia niniejszego wniosku do Rady Miejskiej w Pszczelarzu oraz upoważnienia ich każdego z osobna do występowania w naszym imieniu na sesji Rady Miejskiej jako naszych przedstawicieli. Czyli ja uważam, że jeśli jesteśmy tu wszyscy przedstawiciele Komitetu Obrony Targowiska i podpiszemy się Pani Przewodniczącej na autopoprawce, to będzie to ważne.
Ja mam pytanie, czy to jest wniosek, który podpisało tyle osób, te wszystkie osoby?
Tak, jest to wniosek, który jest na samym początku, a jest to jednolite pismo i mieszkańcy podpisując się pod wnioskiem, bardziej pod uchwałą, czytali wniosek, projekt uchwały, uzasadnienie, widzieli mapę oraz ocenę przewidywanych skutków.
Te wszystkie materiały. Proszę Państwa, wniosek z podpisami Państwo nie... Momencik. Nie otrzymaliście, bo tam są podpisy, to są dane osobowe osób, więc po prostu te materiały do Państwa, jeśli chodzi o podpisy, nie trafiły. Ja mam pytanie Pana Radcy, czy jeżeli na tym wniosku była taka informacja, wniosku, który podpisali wnioskodawcy tego projektu uchwały i jest takie przekazanie upoważnienia, możemy uznać, że jest to obowiązujące?
Bardzo proszę.
To będzie też Rady, ale...
Proszę wrócić.
Bo to jest materiał, którego przekazywaliśmy radnym. To były podpisy.
Pani Przewodnicząca, mogę coś zapytać?
Bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć w imieniu swoim, jak i radnych, uważam, że taki wniosek powinien trafić do nas. Sam wniosek.
Ja, proszę mają ten wniosek, macie do wglądu, doznaczyliście ten wniosek, to jest integralna część całej uchwały, uzasadnienia i integralna część podpisu.
My nie mamy tego wcześniej.
To jest jedno blisko.
Ja odpowiem pani radnej Monice Pawlik. Niestety ja nie rozdaję materiałów, nie kseruję tych materiałów. Państwo otrzymujecie te materiały, które przygotowuje biuro rady. Więc niestety ja widziałam, że są podpisy, bo to muszę sprawdzić, dając taki projekt uchwały, że te podpisy są. Podpisy były przekazane do sprawdzenia, bo zdarzały nam się tutaj uchwały, gdzie na osoby, które się podpisywały, były to osoby, które na przykład albo nie zamieszkiwały w przeradzie, albo były to osoby nieżyjące, więc te podpisy są weryfikowane i one po prostu do Państwa nie trafiają. Ja mam pytanie, dlaczego część materiału nie trafiła do
mieszkańców.
Odnośnie tego
wymagania to jest tak. Nie, to jest tylko do kontaktu. Kto do kontaktu?
Pan czytał troszeczkę inną część, że te osoby są wyznaczone do reprezentowania.
Proszę bardzo, ja pani pokażę. To jest integralna część tego pisma, czyli też wniosek, który posiada tak, pani przewodnicząca.
Tak, te osoby są upoważnione, niżej podpisane. Mieszkańcy.
Nie, proszę państwa, czytać.
Ja Państwa przepraszam, niestety do rady nie trafił ten materiał, już jest uzupełnienie. Państwo powinniście też taką informację, znaczy na pewno powinniście otrzymać, bo jeżeli to jest integralna część, to uchwały, także przepraszam za to, że biuro rady Państwu tego nie dostarczyło. Bardzo proszę, proszę Pana odwołać.
Proszę Państwa, ci Państwo radni szanowni, którzy byli na komisji, na pewno wiedzą, co mniej więcej powiem, natomiast ci Państwo, którzy nie byli, zacznę od początku, bo może warto by było przytoczyć, od czego sytuacja się zaczęła i dlaczego taki efekt Państwu to wszystko wywołało. Rok temu, w marcu, gdzieś na wiosnę, pan burmistrz zebrał wszystkich kupców z obu targowisk, spotkali się tutaj na tej sesji, tej sali sesji. Pan burmistrz powiedział nam, że targowisko nie może, oba targowiska nie mogą być w takim stanie. Myśmy się oczywiście zgodzili z tym i powiedział nam, że przebudowa tego wszystkiego będzie bardzo droga. On się kontaktował z kimś, to będzie około 100 tysięcy złotych za kiosk 15-metrowy. Zrobiła się straszna wrzawa, ludzie stwierdzili, że to są bardzo duże pieniądze, nie stać ich. No więc pan burmistrz stwierdził, że on ma dla nas rozwiązanie. Zgłosił się do niego inwestor, który bardzo chętnie wybuduje takie targowisko, a następnie wyjeżdżali nam te punkty i będzie to kwota 50 zł za metr kwadratowy. Uspokoił nas tym troszkę i wszyscy się rozeszli. My jako stowarzyszenie troszeczkę żeśmy rozglądali się w firmach, które to takie rzeczy wykonują budowlanych i poprosiliśmy, zrobiliśmy sobie taki mały konkurs, żeby nam powiedzieli, jaka będzie kwota za taki kiosk i ile będziemy musieli płacić. I otóż, proszę Państwa, wybraliśmy takiego wykonawcę, który nam sporządził kalkulację. Nie kierowaliśmy się ceną, tylko raczej jakością tej usługi i materiałem, które on by nam tam zastosował. Więc proszę Państwa, pan burmistrz nam zaproponował kiosk, który ma 15 metrów kwadratowych. No bez konsultacji z nami, przykro nam bardzo, że pan burmistrz nas traktuje bardziej przedmiotowo, a nie podmiotowo. Ja myślę, że takie kontakty, jaki mieliśmy z pańskim poprzednikiem, który jest akurat panem burmistrzem Mrozowskim, który był świetny, no rzeczywiście chce takich kontaktów z panem. Więc wyliczy nam to wszystko, ten wykonawca, proszę Państwa, za kiosk, który jest 18 metrów kwadratowych, ponieważ one tak naprawdę one są nam potrzebne większe, bo my nie mieścimy się w tym, co mamy. W 15 metrach też się nie pomieścimy, ponieważ musimy przestrzegać wymogów sanepidu, czyli musi być zlewak dwukomorowy, musi być wywalka, musi być szafka na ubranie, to wtedy musimy przestrzegać. Wyliczył nam ten wykonawca na 23 tysiące złotych netto plus koszty za część wspólną 2200 zł. Jest to bardzo dobra oferta. Przyszliśmy z tą ofertą do pana burmistrza. No niestety pan burmistrz stwierdził, że No nie, on jest w ogóle zainteresowany tym, on uważa, że partnerstwo publiczne i prywatne to jest najlepsze rozwiązanie. Ma do tego prawo, prawda? Proszę Państwa, chcielibyśmy Wam, jeśli można, jeśli byście nam udostępnili rzutnik, chcielibyśmy Wam naszą ofertę przedstawić wszystkim radnym. Jest taka możliwość.
Nie wiem.
To nie ma nic do rzeczy, bo przecież tu nie o ofertę chodzi, tylko chodzi o...
Proszę Państwa, ale jest... ja proszę tak, ofertę. No, chcielibyśmy Was w jakiś sposób przekonać do naszej sprawy. I tutaj bym potrzebny był rzutnik, żeby Państwo to nie
wiedzieć. Też wcześniej, bo to nie jest kwestia organizacyjna. To jest po pierwsze. Dziwię się, że nie jest takiego materiału nie przedstawiliście Państwo na komisji, bo po to jest ta komisja, bo była ta prezentacja na komisji, tak? Przepraszam bardzo.
Nie cała, ponieważ proszę Państwa, bardzo fajnie, żeśmy się spotkali na komisji, ale Pan Burmistrz nam naprawdę nie udzielał żadnych informacji odnośnie tego partnerstwa, czyli publiczna wyważenia. Myśmy dopiero się tak naprawdę dowiedzieli, co Pan Burmistrz myśli na komisji. Wiedzieliśmy, że ma być 50 zł, że ma być zamek kwadratowy, że ma być partnerstwo publiczno-prywatne i nic więcej.
A co jeszcze więcej?
No co? Trzeba
było się pytać.
Trzeba było się pytać.
No przecież...
Proszę Państwa,
proszę Państwa, tak na razie, że nie można, to ja Państwu proponuję w jakiś sposób wytłumaczyć. Kolega ma taką ofertę, jest jej niedużo, ale być może byś rozdał, to Państwo by sobie
dołożyli. No trzymali, Pan już rozdawał. Materiały, które chcecie później za jakiś czas znowu rozdawać, ja proponuję od razu, bo dla porządku, żebyśmy nie robili przerwy za każdym razem.
Otóż proszę Państwa, spółka publiczno-prywatna, tak jak już Pan Radny Pisarek powiedział, robi się na świecie, robi się w Polsce, coraz częściej w Polsce jest to może nowe. I robi się to naprawdę...
Przepraszam bardzo, to nie jest spółka publiczno-prywatna, nie Pan Radny określenie, tylko partnerstwo publiczno-prywatne. To zasadnicza różnica, to nie ma nic wspólnego z
podatkiem. Publiczno-prywatne. Robi się to w Polsce. Proszę Państwa, tworzy się nowy podmiot gospodarczy. Prawda? Bo jest to spółka partnerstwa publiczno-prywatna.
Czytałem,
proszę Pana, można to zrobić. Czy można to w takim razie partnerstwo publiczno-prywatne zawrzeć jako spółkę celową?
Nie.
No co, proszę Pani, to czy tak? Ja przeczytałem, jestem przygotowany. Ale nie o to. W każdym razie, proszę Państwa, ktokolwiek to nie prowadzi, tylko ponosi koszty eksploatacji energetycznej. Czy to kupcy, urzędnicy. Więc powiedzmy sobie, że taką kwotę rzędu powiedzmy 6 do 10 tysięcy złotych można odliczyć na eksploatację. Pan Burmistrz nam powiedział, że spodziewa się zysków na poziomie 25% do zysku, 25% do zysku. Tak nam to powiedział na posiedzeniu komisji, panie burmistrzu. Byliśmy.
Tak powiedziałem, ale też powiedziałem, że te sprawy dopiero były ustalane, kiedy będziemy podpisali umowę. To jest szacunkowa kwota, która nie może być mniejsza niż obecne dochody z targowiska. A jaka ona znacznie będzie, to będzie przedmiotem podpisania umowy, kiedy do tej umowy dojdzie, bo to będą negocjacje, będą ustalenia. Więc na wiele pytań jeszcze dzisiaj nie można odpowiedzieć. Ja tylko mogłem Państwu powiedzieć to, co dzisiaj wiem, że wynegocjowałem taką kwotę, którą Państwo będą płacili przez 10 lat. Tyle mogę Ci
powiedzieć. Proszę o uwagę. Poza tym ja poproszę Pana o referowanie, dobrze? Proszę Państwa, tutaj Pan Burmistrz nie powiedział w tym momencie, ale też jeżeli chodzi o budowę targowiska, wszyscy jesteśmy zgodni, że to targowisko musi powstać. Ono w takim stanie, w jakim jest, nie może funkcjonować. Wiemy to już od wielu lat. Wiemy to od wielu lat. I to jest główny cel, żeby to targowisko powstało. Jeżeli się zgłosi więcej podmiotów, bo może się tak zdarzyć, będziemy robić przetarg w tym zakresie. Więc Państwo także możecie oczywiście zgłosić swój akces, że chcecie wziąć udział i Państwo tak samo będziecie mogli wystąpić. Bardzo proszę Pana o przekazanie informacji, które Pan ma i będziemy po tym
będzie
przystąpił. Proszę Państwa.
Co nas interesuje? Interesuje nas to, aby zapłacić Wam tyle, ile w tej chwili dostaje się wniosków za obecnie za targowisko. Jeżeli jest to kwota 8 tysięcy, to 8 tysięcy. Jeśli jest to kwota 10 tysięcy, to 10 tysięcy. My jako stowarzyszenie, oczywiście zawieszamy tego pracy, my jako stowarzyszenie podejmujemy się budowy hali targowej, podejmujemy się budowy parkingów. Jesteśmy w stanie udźwignąć, ponieważ rozeznali się w cenie parkingów. Jest to niewielki kosz, około 1100 do 1200 zł za cały parking, za 20 na 5 metrów kwadratowych. Czyli tak naprawdę do każdego punktu musielibyśmy sobie dorzucić 3000, żeby nam burmistrzowi wybudować parking. Jesteśmy w stanie. No dobrze, mieszkańcy. Jesteśmy w stanie to udźwignąć, panie burmistrz. Więc uważamy, że albo jako kupcy, tam ludzie, którzy pracują tam 20 lat, mamy pierwszeństwo do czegoś takiego. Albo nam Państwo zagłosujecie za tą ustawą. Ewentualnie bardzo Pana prosimy. Żadne ważne są prywatne, zdrowy, uczciwy przetarg. Kto da więcej, ten wchodzi, buduje. Panie Łowicz. Zgadza się Pan? Super. No to ja jestem zadowolony.
Pan ma wiedzę,
tak? Nie, proszę Pana. Nie.
Bardzo proszę Państwa o uwagę. Przy głosie jest Pan, który reprezentuje przedstawicieli punktów i bardzo proszę Państwa o uwagę.
Czyli tak, co jeszcze proszę Pana? Ja uważam, że jeśli Pan podejmie taką inicjatywę, to przede wszystkim powinien Pan zwrócić uwagę na parę rzeczy. Na rzeczową analizę ekonomiczną, uwzględniając skalę przedsięwzięcia, a następnie implikacje prawne, biznesowe i inne możliwości do pracy. Rozumiem, że mogę liczyć na to, że Pan burmistrz ma coś takiego, ewentualnie zdaje się przed takim partnerstwem publiczno-prywatnym. Co z kupców? Proszę Państwa, nikogo nie dyskryminuje. Każdy kupiec, czy jest stowarzyszony, czy nie, uważamy, że zasługuje na to, aby mógł tam działać. Dzisiaj się dowiedziałem, że jest taki punkt rozwoju regionalnego w województwie śląskim. Jest uchwała o wsparciu inwestycyjnym dla mikrofirm. My się w tą uchwałę idealnie wpisujemy. Możemy liczyć na pieniądze unijne, ewentualnie na bardzo dobre preferencyjne kredyty.
Było 4 miliony.
Panie burmistrzu, no ale wracamy, no co wracamy do tego? Pan nie chce, żeby wracał do tych rzeczy, to ja po co mam wracać?
Bardzo proszę, pan kontynuuje, ale właśnie też o tych 4 milionach
chciałam powiedzieć. Proszę Państwa, jeszcze chciałem zapytać pana burmistrza, bo pan burmistrz nam mówi różne rzeczy, natomiast na forach internetowych też wypisuje różne rzeczy. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć jedną z wypowiedzi pana burmistrza. Miasto jako współudziałowy z tego przedsięwzięcia może gwarantować preferencyjne dla aktualnie handlujących na targowisku i zapewnić im stałą minimalną opłacalną dla obu stron stawkę czynszu około 50 zł. Na komisji pan mówił 50 zł. Około to może być 70. Jedno, tak. No natomiast na końcu. Proszę?
Wycofuję to około.
Czyli 50 zł Pan mówi. No to będzie Pan, no jasna sprawa.
Proszę kontynuować, proszę Pan.
Coś takiego. Mam nadzieję, że choć trochę przekonanie do swojej racji, które w moim burmistrza w przypadku muszą uwzględnić przede wszystkim przepisy prawa, interes mieszkańców, a dopiero na końcu kupców. Serdecznie pozdrawiam Zbigniesza, ale nie z burmistrza w naszym razie. Także no tutaj
czuję się bardzo.
Także proszę Państwa, ja bym bardzo chciał, żebyście zagłosowali za naszą ofertą, bo uważam, że my, którzy tam handlują już ponad 20 lat, bo jest wielu z nas przeprowadzonych na działalności gospodarczą 20 lat, uważam, że powinniśmy mieć możliwość budowy tego kompleksu, abyśmy mogli handlować i mieć niższe koszty działalności. Także bardzo proszę Państwa radnych, abyście się tak naprawdę przychylili do naszej prośby.
Dziękuję bardzo. O głos prosiła Pani Radna Patrycja Juszczyk, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, na sali obecni są targowiczanie, ale jest też część targowicza, która wyraża przeciwną opinię do opinii Sipka. W związku z czym wnioskuję o to, aby także ten głos mógł zostać tutaj wykazany.
Czy jest ktoś, kto będzie w imieniu Państwa tej grupy, czy w imieniu osób chciał się wypowiedzieć? Bardzo proszę, zapraszam na mównicę, poznamy opinię drugiej strony, jeżeli taka jest. Poprosimy Panią tutaj do mikrofonu. Bardzo proszę.
Różne kłopoty
kolegów,
którzy już w tej chwili...
Tak, że ja jestem mniejszą częścią, która się nie chce budować.
Także, proszę Państwa...
Przepraszam,
jeżeli Państwo nie widzicie, że jesteście na sali obrad i padają jakieś inwektywy pod adresem Pani, to ja proszę o wyciszenie sali. Państwu dziękuję bardzo, niech Państwa nie obraża. Bardzo proszę, prosiłabym o podanie mnie na
głosu
do protokołu będzie.
Nazywam się Kos Aleksandra i też Pan Dmira Pytarki należy do zrzeszenia, ale należy do tej drugiej części, która uważam, że będzie dla nas lepszą propozycją burmistrza. I bardzo ja rozmawiałam z Panem Sipkiem. Nie podobało mi się w styczniu po prostu, jak oni postępują z nami, nie konsultując się w ogóle. On uważa, że tylko stowarzyszenie, to są trzej przedstawiciele.
Państwa proszę,
nie było żadnych przedstawienia, odbywają się pokątnie w wioskach i tylko z sobą rozmawiają. Z nami nie rozmawiają i my jesteśmy w zasadzie odsunięci od tej grupy. Czyli prawdę odpowiedział Pan, my jesteśmy tą gorszą stroną, tą biedniejszą stroną. I ja wiem, jak, to znaczy, może mi ktoś to zarzucić, ale przychodzili, to była sobota 9 stycznia, jak, jestem, przepraszam bardzo, ale emocje, kiedy po prostu lista została rozesłana i klienci nasi pytali, bo u mnie na przykład do mnie nie dotarła ta lista. Czy pani nie zbiera podpisów przeciwko likwidacji targowiska? Przeciwko likwidacji targowiska. Więc ja zrobiłam duże oczy. Ja o tym nic nie wiem. Także
proszę Państwa uważać, czy Państwu ktoś jaka?
Nie chcę nikomu nic zawiesić, żebym ja nie miała po prostu sprawę, ale ja powtarzam słowa klientów, że po prostu lista się rozniosła przeciwko likwidacji. Dlatego była przedstawicielka nasza w poniedziałek, czyli to był 11 stycznia u burmistrza, żeby się dowiedzieć od niego, bo z nami zarząd nie rozmawiał. Oni między sobą rozpuścili tą listę. I dlatego myśmy się dowiedzieli, że nie ma, żeby potwierdzić i mówić wszystkim ludziom, że nie ma likwidacji, tylko ma być modernizacja. Rozmawiałam z Panem Sipkiem zaraz, dwa dni później, żeby zwołać zebranie zrzeszenia, żebyśmy porozmawiali między sobą, nie tylko pokątnie w kioskach i gdzieś tam po prostu szeptami. Między ludźmi się roznoszą takie po prostu, tak na po prostu mocą w głowie, motają i ludzie mają już jeden metlik i nie ma, po prostu nikt nie wie właściwie, jaka jest prawda. Należy do tej gorszej. Będę nosić plakatę gorszy. Pasuje właśnie. Dziękuję.
Nie zgadzam się.
To znaczy, może nie jest to liczna, nie jest to najważniejsza grupa. Nie jestem, jesteśmy tam, ale są ludzie, którzy po prostu też są jakby zdezorientowani, bo oni nie wiedzą, jest tyle informacji chaotycznych. Na przykład była informacja dwa dni temu, nie będę wskazywała, kto ją przepowiedział, że pani była w urzędzie miejskim, chciała kupić kiosk, a okazało się, że już jest po przetargu. Że tak, i taką informację rozsiewają tak mocno. Była żona tego pana przedsiębiorcy i mówi, ja dwoje do męża, bo ja nic nie wiem, że już jest po przetargu. Chodzi o mącenie, motanie i po prostu dezorientację. Dziękuję, przepraszam.
Dziękuję bardzo. Momencik, proszę Państwa, ja udzielam głosu burmistrzowi, a ja Panu jeszcze nie udzieliłam głosu. Ja poproszę Pana o zajęcie miejsca. Pan burmistrz, a później ja będę chciała, proszę Państwa, bo ja ten temat na 10 lat też mam. Chciałabym coś na ten temat powiedzieć. Pan burmistrz, bardzo proszę.
Proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj z tego miejsca wystąpić, ponieważ
Państwa, którzy mają inne zdanie i cały czas powtarzam, przy każdym spotkaniu z przedstawicielami kupców informowałem, że jest grupa kupców biedniejszych, o których też musimy pamiętać i znaleźć takie rozwiązanie, które zabezpieczy interesy wszystkich. Mówiłem, że taka grupa jest, ale nie spodziewałem się, że Państwo posłuchają się do szykanowania tych, którzy mają inne zdanie.
Proszę o uwagę.
Tak nie powinno być. I dochodzą, ponieważ jak Państwo doskonale wiedzą, też moja żona na tym targowisku kupuje i przynosi też takie informacje z tej ziemi, że aż jestem zdziwiony, kto to wszystko wymyśla. Proszę Państwa, a cały problem wynika z faktu, że ja szukam rozwiązania, które ma właśnie Państwa interesy zabezpieczyć. Inwestor, który takie teraz będą głosy, proszę Państwa, swoje, kombinator, pieniądze na pewno wziął jakieś, takie będą
dawać. Tak, jeżeli jeszcze raz się to powtórzy, niestety mam takie możliwości, żeby Państwa poprosić o opuszczenie sali. Albo Państwo pozwolicie kontynuować obrady sesji, albo nie będzie takiej możliwości. Więc proszę o troszeczkę wstrzemięźliwości.
Proszę Państwa, jeszcze raz ja już tłumaczyłem na komisji, tłumaczyłem przy różnych okazjach, tłumaczyłem również na Facebooku, żeby wszyscy Państwo wiedzieli.
To będzie jasne.
Ja do wyborów przystępowałem z przekonaniem, że tam nie będzie targowiska. W tym miejscu potrzebny jest parking, bo całe to osiedle Obi, Ogrodowa, 17 lipca, całe osiedle Nowotki potrzebuje parkingu. I byłem przekonany, że tam muszą być parkingi. Państwo zgodzili się pójść na drugą stronę Grodzieckiej. Ucieszyłem się z tego rozwiązania, że taka jest Wasza wola. I mimo, że przed wyborami wiedziałem, że Państwo zmienili zdanie, bo tam poruszałem się po tym targowisku i wiedziałem, Pan Sibek przychodził do mnie, że jednak tu, ja powiedziałem, Pani Sibek, trudno, nie będzie Pan na mnie głosował, targowiska tutaj nie będzie. I z takim przesłaniem przeszedłem do wyborów i to głosiłem przemiwobec. Ale proszę Państwa, to trzeba szukać kompromisu. Jeżeli przyszedł do mnie inwestor, który powiedział, Panie Burmistrzu, ja jestem w stanie to targowisko tam wybudować w ładnym stylu i zabezpieczyć interesy tych targowiczan. Proszę mi ten grób wydzierżawić. To ja powiedziałem, wie Pan co, bardzo dobra propozycja. Jeżeli tak, jeżeli to wybuduje ktoś, a miasto miałoby dać grunt, to bardzo dobrze, ale jak ja wydzierżawię, to ja nie zabezpieczę interesów tych kupców, bo ja tracę kontrolę nad tym terenem. Więc wymyśliłem w imieniu Państwa, kupców, formułę taką, że ja mogę mieć nadzór nad tym, co tam będzie się działo. A więc zaproponowałem formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. I wydawało mi się, że jak Państwu to ogłosiłem na pierwszym spotkaniu, kiedy jeszcze mało o tym wiedziałem, w jakiej formie, co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, ogłosiłem tylko dobrą wiadomość i wydawało mi się, że wszyscy Państwo się z tego bardzo ucieszą, że w tym miejscu będzie targowisko, że dalej Państwo tam będą mogli handlować. I w tym kierunku zmierzałem i wszystkie moje działania związane z tym partnerstwem właśnie idą w tym kierunku. Minęło kilka miesięcy, które musieliśmy wykorzystać na zmianę planu zagospodarowania, bo okazało się, że tam nie można budować targowiska, ponieważ w planie zagospodarowania były wyłącznie parkingi. Więc jakby sprawa zawisła na kilka miesięcy, my przygotowywaliśmy się tutaj w jakiejś tam formie do tego partnerstwa, zapoznaliśmy się z tym, jak to funkcjonuje i mniej więcej wiemy, co tam chcemy. Także wszystkie te informacje, które Państwu przekazywałem, to są informacje szacunkowe i te metry kwadratowe. Jedna jest pewna rzecz, że i z tymi biedniejszymi i z bogatszymi kupcami rozmawiałem i nikt nie kwestionował tej kwoty 50 zł. Ten inwestor, który jest chętny zainwestować, również przyjął tą kwotę, że ona jest dopuszczalna w rozliczeniu całego tego biznesu, bo nie ukrywajmy, że tak jest, na przestrzeni 20 lat. Ale czy będą stanowiska 10 i 20-metrowe, albo 15, ten, kto będzie tam inwestował, jest zainteresowany, żeby tam byli kupcy zadowoleni i żeby wydali całą powierzchnię, jak najwięcej. Także to jest szacunkowa wielkość, te 15 metrów, które Pan tu zarzuca, że one są za małe, że są niedobre. Mogą być większe, bo to ma być obiekt, który jest w całości zbudowany, a ścianki będą dzielone na poszczególne boksy, ale tego dokładnie też jeszcze nie wiadomo, bo ten projekt jeszcze nie powstał. Bo projektu nikt nie zrobi, ani nie będzie miał pewności, że będzie wygra konkurs na to przedsięwzięcie. Bo też temu inwestorowi powiedziałem, że ja się zgadzam z Pana intencją, ale partnerstwo publiczne musi być wyłoniony partner z konkursu. Czyli jak się pojawi kto inny, z lepszą ofertą, to on będzie mógł wygrał. I tamten partner to przyjął. I kiedy Państwo przyszli do mnie, że byliby zainteresowani po projekcie budową, to powtarzam niezmiennie cały czas, że Państwo mają prawo przystąpić do konkursu, zapewnić, że będziecie Państwo mieli pieniądze, że będziecie mieli dobry projekt i że zabezpieczycie interesy wszystkich kursów. Jak to spełnicie, macie preferencje. Bo dla Was chcę tam stworzyć stanowisko, żebyście tego nie stanowiska, proszę, żebyście tego nie stracili. Dla Was, którzy chcecie budować i dla tych, którzy nie mają pieniędzy, żeby im zabezpieczyć również te zadania, które powinni być wykonane. Proszę Państwa, ale oprócz tego, że targowisko tam ma powstać, to musi to być targowisko nie najtańsze, nie takie jak Państwo mi pokazują. To jest paskudztwo, na które by się nigdy nie stworzył. Musi być ładne targowisko, które ma tam funkcjonować kolejne 20 lat. Piękny obiekt, niedrogi, ale estetyczny, ładny, w którym będzie można w środku prowadzić również jakieś tam targi świąteczne, gdzie będzie można dodatkowe stoiska wprowadzać. A to niezamknięte, zimne, różni się tylko tym, że jest to przykrycie. To jest dla mnie, to jest nie do przyjęcia. Bo od razu mówię, jak Państwo do konkursu będzie przystępować, to z tym projektem nie macie żadnych szans. I proszę Państwa, chcę też, aby to targowisko przysłużyło się mieszkańcom, którzy tam wokół mieszkają. Bo zabraliśmy im ten parking, który tam miał być. Dlatego przeznaczyliśmy teren między OBI a targowiskiem na parkingi i zobowiązamy tamtego inwestora. I Państwu też to mówię, że ma powstać piękna przestrzeń, pięknie zagospodarowana z zielenicami i z miejscami parkingowymi. Ponad miejsc, około 100 miejsc parkingowych, które ma w dzień służyć klientom, a w nocy mieszkańcom osiedla OBI. Połączymy dwie sprawy, które są bardzo istotne dla tej części miasta. I taka, proszę Państwa, jest koncepcja, która daje Wam gwarancję. Natomiast w przeciwnym przypadku, pisałem to na Facebooku, tego Pan nie przeczytał, wydzierżawimy Państwu grunt. To Panie Radny Pisarek, że ja ten grunt nie mogę sprzedać za 3 lata, za 2 lata, za 10 lat. Każdy może sprzedać. Przyjdę do Państwa z prośbą o sprzedaż tego gruntu. Państwo powiedzą, zgadzamy się, wypowiadamy tym, że kupcom, bierzcie sobie te budki i sprzedajemy grunt. W każdej chwili to możemy zrobić. A za 20 lat, jak partnerstwo publiczne prywatne się skończy, również tenże burmistrz za 20 lat będzie musiał przyjść do Rady i powiedzieć, skończyło się partnerstwo, sprzedajemy grunt, czy wykupujemy te pozostałości, które tam jeszcze będą stały. Będzie decyzja Rady, którą Rada podejmie. Albo grunt dalej zostaje, bo jest cenny, albo go sprzedajemy temu, który prowadzi tam działalność. Wydaje mi się, proszę Państwa, jestem o tym przekonany, że jest to dobre rozwiązanie dla mieszkańców, dla klientów, dla miasta, a także zapewnia handlowanie wszystkim kupcom, którzy są na górnym i na dolnym targu przynajmniej 3 lata. Potem są tacy, którzy są powiedzmy początkujący, nie musimy ich wziąć pod uwagę. Ale zgadzam się z Panem Sipkiem, który tutaj zadeklarował. To nie będzie przetarg. To dobrze, może być przetarg. Na 15 czy 20 lat zróbmy przetarg, to zaproponuje lepsze warunki, te same warunki będą. To zaproponuje lepszy projekt, to zagwarantuje, że ma środki na to, że wykona to zadanie w ciągu 2-3 miesięcy od momentu, kiedy będzie decyzja i zabezpieczy interesy wszystkich kupców, przynajmniej tej wysokości, o której mówię, bo nie około, bo może się uda wynegocjować 48 zł, a Pan Udol zakłada, że może więcej. Nie będzie te 50 zł. I to przekazałem Państwu i to przekazałem grupie kupców, którzy przychodzą do mnie, nawet nie ta grupa, bo tą grupę być może stać jest, ale są jeszcze biedniejsi, którzy przyszli do mnie i powiedzieli, Panie Burmistrzu, niech Pan się nie zgadza na propozycję tych bogatszych, bo my wypadniemy z interesu. I o nich też muszę się troszczyć. Ale przede wszystkim dla mnie jest ważne dobro miasta, wygląd tej strefy miasta, bo to jest Śródmieście, to jest część Śródmieścia, która powinna ładnie wyglądać. Takie są moje intencje. To byście panowie w swoich wioskach ludziom nie mówili. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan, nie wiem, pan przewodniczący? Chciałby? Nie. Pan radny Stanisław Pisarek, bardzo proszę.
Kupcy dostarczyli tutaj tabelkę i z tej tabelki wynika wiele interesujących informacji. Tutaj pada dość często kwota 50 zł. Szanowni Państwo, być może ktoś z Was mieszka w mieszkaniu, które ma powierzchnię 50 m2. Proszę sobie wyobrazić, że musicie płacić czynsz za to mieszkanie w wysokości 2500 zł miesięcznie. Nikt nie wydałoby takiego czegoś. Niedaleko nas w Milowicach było centrum handlowe, które w tej chwili ma wszystkie powierzchnie puste z wyjątkiem tego wielkiego sklepu, dlatego ponieważ miało ceny około 50 zł za metr kwadratowy. Te 50 zł za metr kwadratowy, które tutaj też często padają, to jest potworna kwota. Potworna kwota za wynajem powierzchni, niewielkiej powierzchni handlowej. Metr kwadratowy. Szanowni Państwo, ja akurat tak się składa, że mam własne nieruchomości, które wynajmuję. I w tej chwili w centrum Katowic z trudem wynajmuję powierzchnię za 16 zł za metr kwadratowy. W kamienicy, w budynku, pod działalność gospodarczą, 16 zł. A nie 50. 50 to jest bardzo duża kwota, panie burmistrzu. I każdy inwestor rzeczywiście chętnie wybuduje za 2 miliony złotych halę o powierzchni 800 metrów kwadratowych, którą będzie wynajmował po 50 zł za metr, bo w 5 lat zwróci mu się inwestycja. To jest cena potworna i stąd między innymi jest problem. Ja widzę tutaj dwa problemy. Problem pierwszy to problem tej ceny potencjalnej wynikającej z partnerstwa. Problem drugi to rzeczywiście przyszłość działki, ponieważ to partnerstwo, które pan przedstawia, panie burmistrzu, jest powianem głąb tajemnicy. Według mnie, szanowni państwo, być może ta propozycja kursów jest zbyt ukierunkowana, bo podejmowalibyśmy uchwałę celową w jakimś tam kierunku jednej grupy. Według mnie optymalnym rozwiązaniem dotyczącym targowiska jest przygotowanie przetargu przez miasto. Zresztą projekt takiej uchwały tutaj też jest przez kursy załączone, w którym to w projekcie dzierżawy, w projekcie uchwały określimy warunki dzierżawy. Tam to jest napisane. Proszę się temu przyjrzeć. I wówczas kwota więcej, a jednocześnie zagwarantuje te wszystkie rzeczy, których miasto wymaga, ten powinien ten przetarg wygrać i takie targowisko prowadzić, ale nie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, tylko na zasadzie normalnej dzierżawy. Ponieważ partnerstwo samo w sobie, powtarzam, nie jest w tym przypadku potrzebne, bo to nie jest tak duża inicjatywa. Remont tych schodów, panie burmistrzu, tutaj kosztował nas więcej, niż gdyby pan wybudował nowo halę.
Bo na remont firm nie daje partnera.
To oczywiście, bo nie przynosi
do... Ja proszę o...
Sugeruję raz jeszcze. Przygotować przeprowadzenie przetargu, w wyniku którego wydzierżawimy ten grunt z warunkami, różnego rodzaju warunkami, które pan burmistrz i władze wykonawcze miasta będą bezwzględnie przestrzegać. Jeżeli takie coś zrobimy, wówczas mamy, my jako miasto, mamy teren z głowy, mamy piękne targowisko, mamy stały comiesięczny przychód i mamy absolutną własność działki na zawsze, niezależnie od różnych form, nie wiadomo jakich tam partnerstw, nie wiadomo czego. To jest jedyna dobra droga. Partnerstwo publiczno-prywatne, powtórzę raz jeszcze po raz ostatni, żeby to Państwu uwypuklić. To będą dodatkowe koszty funkcjonowania takiego działa i to będzie niejasna sytuacja za 20 lat.
Dziękuję bardzo. Proszę pani burmistrz i kończę dyskusję. Bardzo proszę.
Czy mogę? Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa może nam podać kwotę za metr, jaki Państwo płacicie dzisiaj?
Proszę pana radnego Pisarka o włączenie mikrofonu.
25 zł.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest 25 zł netto. Do tego płacicie Państwo opłaty parkowe i pracujecie w jakim warunkach? W budkach nieogrzewanych, bez toalety, pracowych, ubraniach, bez oświetlenia. Dopasowujecie się Państwo do... Proszę o uwagę, ja Państwu nie udzieliłam głosu. Bardzo proszę, jedna osoba jest przy głosie i nikt więcej nie przeszkadza.
Proszę bardzo. A założeniem, które Pan burmistrz przedstawił jest, abyście Państwo tylko mogli pracować w godziwych warunkach, a my w godziwych warunkach kupować. A jeszcze odnosząc się do tego, co Pan radny Pisarek uprzejmie powiedział również na komisji, że 30 lat temu nie kupowaliśmy przez internet. Nie mogliśmy kupować, bo internet w Polsce wiedzieliśmy, że coś takiego jest, tylko nie było sklepów internetowych, nie funkcjonował ten internet. Natomiast wiemy wszyscy, bo dzisiaj to słyszymy codziennie, bez względu na to, że jesteśmy słuchaczami radia czy telewizji, że za chwileczkę wejdzie w życie ustawa o podatku od wielkopowierzchniowych, obiektów handlowych i może się okazać, że w sobotę będą te obiekty zamknięte niestety ze względu na ten podatek. W związku z tym my tylko i wyłącznie będziemy wtedy liczyć na Państwa i Państwa działalność, żebyśmy mogli kupić świeże jajka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja zamknęłam dyskusję, ale tylko jedno z Państwa. Proszę Pani, nie udzieliłam Wam głosu. Proszę usiąść. Dziękuję. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie też na słowo. Miałam nie zabierać głosu, ale przyznam się szczerze, nie da się nie zabrać głosu. Myślę, że wszystkim nam, tak jak już mówiłam wcześniej, leży na sercu to, aby to targowisko i ludzie tam pracujący, a także ludzie kupujący mogli korzystać z niego w godziwych warunkach. Od 2006 roku jestem radną i od 2006 roku temat targowiska, a wiem, że koledzy z poprzedniej kadencji, jeszcze zanim ja zostałam radną, też ten temat omawiali, były dyskusje, pana Sitka też znam, od 10 lat. I wiem, bo wtedy doszło do takiego dyskusji tutaj na tej sali sesyjnej, gdzie Państwo nie mieliście przez stowarzyszenia, które miało osobowość prawną i nie mogliście zawierać umów. Wtedy obecny na sali tutaj pan Marek Grozowski, ówczesny burmistrz miasta, zaproponował, żebyście Państwo dogadali się, stworzyli i podpisali umowę, żeby móc realizować budowę tego targowiska. Nigdy do tego nie doszło. Proszę Państwa, też chciałam przypomnieć, że uchwała dotycząca dzierżawy terenu pod targowisko była. Ona została uchylona dopiero w tamtym roku, przepraszam, w 2014 roku mieliśmy sytuację, kiedy właśnie przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum spotkali się z radnymi, chodziło o bardzo szybkie spotkanie, żeby jak najszybciej wprowadzić uchwałę, aby zamienić działki po to, aby dwa uchwały mógł powstać. Rozmawialiśmy o tym w tamtym roku i wtedy pojawiły się też głosy osób, które nie były w ogóle tajemniczone. Więc proszę Państwa, ja mam duże wątpliwości, czy w takiej sytuacji, gdybyśmy, tak jak Państwo chcecie, wydzierżawili działki, ta część z Państwa, która chce, żeby wydzierżawić te tereny pod budowę targowiska, czy to targowisko kiedykolwiek powstanie. Mieliście Państwo takie możliwości i nigdy z nich nie skorzystaliście. Była uchwała, można było wystąpić o dzierżawę i budować. Tutaj Pan Burmistrz wspomniał też o 4 milionach złotych, które mogliśmy z Unii Europejskiej dostać na budowę tego targowiska. Gdybyście Państwo wtedy chcieli przystąpić do tego udziału, bo Pani Burmistrz niestety poprzednio ciągle nie miała pieniędzy na te rzeczy, żeby cokolwiek mieliście robić, to Państwo mogliście jako strona także wystąpić i wnieść swój wkład. Mogliśmy dostać 50% na pewno, może nawet więcej, bo pod koniec tego finansowania zostały pieniądze z wielu projektów i one były jeszcze przekazywane do gmin. Więc to targowisko mogło powstać. Państwo wtedy nie byliście zainteresowani i wcale nie naciskaliście. Mimo, że Pan Siwek dosyć blisko współpracował z Panią Burmistrz, pracował z tego samego Komitetu Wyborczego, więc można to było, proszę Państwa, zrealizować, a nie było to zrealizowane. W związku z tym ja mam duże wątpliwości, czy to targowisko w takiej sytuacji powstanie.
Nie ma potrzeby udzielenia głosu, jeżeli nie chcesz.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, Pan Radny Wojciech Maćkowski nie zabierał głosu, ale ja Panu tylko na 2 minutki i kończymy dyskusję, tak jak powiedziałam, zanim Pan to rozdziela. Proszę Pani.
Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo, nie zamierzają zabierać głosu, ale widzę, że temat budzi coraz więcej dyskusji, problemów i wydawało mi się, że po tylu latach wreszcie uda się jakiś konsensus wypracować, bo tak jak wiemy, problem targowiska powraca po raz kolejny. I słuchając tych emocji, między innymi wśród Państwa kupców, którzy też nie prezentujecie jednolitego stanowiska, można powiedzieć, że jest tu też jakiś rodzaj rozbicia na obozy, myślę, że my jako radni w pierwszej kolejności powinniśmy myśleć o mieszkańcach, o konsumentach, ale i o państwa, o państwu jako o osobach handlujących tam. I jednocześnie o zapewnieniu targowiska o odpowiednim standardzie i wyglądzie. Mam takie wrażenie, że żadna z tych koncepcji, które na chwilę obecną zostały zaproponowane, czy to PPP, czy to budowa samoistna, nie cieszy się pełnym uznaniem, to nie znajdzie się takiej koncepcji, która zadowoli wszystkich 100%. Jednak, panie burmistrzu, zwracałbym się z prośbą, z rodzajem wniosku do przeanalizowania, czy nie. Najrozsądniejszym mimo wszystko rozwiązaniem będzie zastanowienie się nad budową targowiska miejskiego przez miasto. Jeśli brać pod uwagę, że nawet jeśli te ceny są pewne z Księżyca, od 25 tysięcy za jeden boks do 100 tysięcy za jeden boks, przy założeniu, że byłoby tych boksów mniej więcej 40, mamy kwotę od 1 miliona do 4 milionów. Pewnie jakaś tam infrastruktura towarzysząca też by tą kwotę zwiększyła. W związku z tym duże rozważenie, czy jednak najistotniejszym pomysłem będzie budowa targowiska miejskiego, które wybuduje miasto. Pan burmistrz tam podkreślał, że mamy pewne możliwości jeszcze finansowe. Myślę, że można by się nad tym zastanowić. Poddaję to pod rozwagę też może rozwidzenia dzisiejszych emocji, bo tylko w tej kadencji radzimy nad tym problemem już rok. Zakładam, że jeszcze trochę nas to odstąpi. Dziękuję bardzo.
Nie, proszę pana, ja panu udzieliłam głosu, a teraz przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, uważam, jeśli nie od przerwy. Ale nie udzielę panu przerwy głosu, także proszę.
Podejdzie do pracy, na przykład, do panu się skonsultuje.
Proszę tutaj podejść do akcji prawnej, jak pan ma wątpliwości, bo tam pan nie ma, bo jest statutem. Proszę, dajcie się miejsce. Proszę państwa, temat burzliwy, ważny i mam nadzieję, że powinniśmy przystąpić dalej, aby ten temat pozytywnie w końcu kiedyś załatwić. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Projekt o numer 2 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Stowarzyszeniu Kupców Centrum w Czeladzi, części działki nr 210/6, arkusz mapy 12, o łącznej powierzchni 1500 m2, usytuowanej przy ulicy Miasta Odi. Przeznaczenie na targowisko. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Głosujemy.
Włączyć terminal.
Proszę włączyć. Mamy jeszcze ktoś nie włączył? Dziękuję. Pan Marcin Zalecki, proszę. I pan Wojciech Maćkowski. Nie ma. Jedenastki nie ma. A pan Gadecki, proszę zagłosować. Pan Gadecki słyszy? Dziękuję. No niestety jeszcze ma jakiś problem? Proszę państwa, jeszcze nie zagłosował pan Gadecki, więc proszę sprawdzić, jest jakiś problem. Proszę wyłączyć panu urządzenie, albo jeszcze raz. Proszę
takie cuda tylko w Czeladzi.
Przepraszam, czy panu się nie pomyliły urządzenia? Chyba tak, bo pana Mariana nie było, pan Gadecki głosował, pan Marian nie. Proszę państwa, będziemy ponownie głosować. Reasumpcja głosowania. Bardzo proszę o przygotowanie się do głosowania. Panie Mateuszu, proszę przygotować. Proszę zawsze sprawdzić, czy to nasz pilot. Głosujemy projekt uchwały o numerze 2. Jesteśmy gotowi? Jeszcze chwilkę.
chwileczkę będzie włączone.
Przeciwnie. Uchwała została podjęta.
kolejny projekt o numerze 6 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przelać. Tak, tutaj także przewodniczący Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej, pan Wojciech Maćkowski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, opinia pozytywna 6.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pan Wojciech Maćkowski, bardzo proszę. Dziękuję. 16 za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 7 w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Związku Metropolitalnego. Komisja Rozwoju Polityki Przestrzennej, pan przewodniczący, bardzo proszę.
6 głosów za.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu? Przystępujemy do głosowania. Tak, bardzo, przepraszam, bardzo nie zauważyłam. Pan radny Stanisław Starek.
Sprawa jest w sumie dość tajemna, no może przydałoby się, bo jak radni są reprezentantami Przelacie, może przydałoby się kilka słów, panie burmistrzu, wytłumaczenia o co chodzi z tym Związkiem Metropolitalnym. Na komisji zadałem pytanie dotyczące sytuacji z powiatem, po tym, gdyby powstał taki związek, bo Przelacie, która w tej chwili jest gminą powiatu Będzińskiego, stała się miastem metropolii śląskiej. Nie wiadomo, jak to będzie nazywało prawie ten twój jeszcze. No, przydałoby się troszeczkę wiedzy radnym przybliżającej temat, bo tak zagłosujemy, a potem ktoś zapyta radnego Gadeckiego, czy radnego Pisarka, czy radnego innego, a to nie za bardzo wiem, na co chodzi.
Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan Gadecki też mówi, ale nie odzywa się teraz. Pan Burmistrz.
Dość taka głośna, ale wydaje mi się bardzo ważna, także że jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, to warto o nich powiedzieć i przekonać Państwa, że warto w Związku Metropolitalnym Silesia być. Proszę powiedzieć Pana, koniec kadencji poprzedni parlament przyjął ustawę o związkach metropolitalnych, które mogą powstać, jeżeli będą skupiały społeczność około 400 tysięcy mieszkańców. I jeżeli gminy, które połączą się, albo jedno z miast wystąpi z wnioskiem o to, żeby takim związkiem się stać, bo tą ustawę jeszcze dodam, podpisał obecny już prezydent, czyli jak gdyby nowa ekipa rządząca zaakceptowała taką możliwość, no to wtedy taka metropolia może powstać. Wiadomo, że inicjatywa o powołaniu metropolii wyszła głównie tutaj od nas ze Śląska, bo chyba jak mało jaki region naszego kraju spełniają wszystkie warunki ku temu, a wręcz jest to często koniecznością, aby wszystkie gminy, które współuczestniczą w organizacji transportu, wielu innych przedsięwzięć, mogły podejmować decyzje w jakiś sposób usystematyzowany. Dzisiaj dzieje się to za pomocą tak zwanego GZM-u, czyli Związku Miasto Dobrowolnemu, 14 miast na prawach powiatu, ale jest to twór, który nie spełnia oczekiwań, bo tam każdy ma, czasami się zdarza, rozbieżne stanowisko, trudno wypracować wspólny mianownik, no i wiele tych działań, które dzisiaj są prowadzone na rzecz wszystkich tych miast, jest trudnych do rozstrzygnięcia. I wydaje się, że taka ustawa metropolitalna daje szansę, aby powstał twór, który będzie sprawnie zarządzany na rzecz organizacji życia wśród kilkunastu miast, które, czy kilkudziesięciu, jak też taka możliwość jest, jaka funkcjonuje w naszym tutaj regionie. No i oczywiście również w innych częściach Polski takie możliwości są, ale na pewno przynajmniej miasta zrzeszone tak zwanym GZM nie uważają, że my jesteśmy tymi wnioskodawcami tej ustawy i my powinniśmy jako pierwsi wystąpić z propozycją, tym bardziej, że uważamy, że ona jest bardzo korzystna, choćby z tego względu, że dzięki temu aglomeracja uzyska dodatkowe środki finansowe na prowadzenie wielu wspólnych przedsięwzięć, chociażby prowadzenie wspólnie transportu publicznego, do którego dzisiaj dopłaca każda gmina od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych i czasami trudno dogadać się w pewnych kwestiach organizacyjnych.
są 14 miast zrzeszonych w Jedzemie, miast na prawach powiatu w naszym regionie, podjęło inicjatywę, żeby wystąpić z wnioskiem, zgodnie z ustawą, z wnioskiem, chociaż rozporządzeń jeszcze nie ma rządowych, ale być może ten wniosek wywoła pozytywne skutki w postaci wydania rozporządzeń. W razie chcemy wystąpić, te 14 miast chce wystąpić do rządu o to, aby właśnie na naszym terenie utworzyć związek metropolitalny. No i rozważano różne warianty. Wariant pierwszy to był wariant, który przewidywał, że w skład tego związku będzie wchodziło 14 tych miast na prawach powiatu, ale też zespół, który pracuje nad skutkami finansowymi aglomeracji i najbardziej korzystną strukturą, doliczyło do tego jeszcze kilka miast, które są ściśle związane, chociażby poprzez transport autobusowy z tymi 14 miastami. I ogromnie się cieszę z tego, że z wszystkich wyliczeń wynika, że wśród tych miast, które zdaniem tej 14 powinny uzupełnić Związek Metropolitalny, jest 9 miast, a wśród tych miast również Czelać i w naszym powiecie jeszcze Będzin i Wojkowice. I jak doliczono, ten skład właśnie 23 miastowy byłby najkorzystniejszy i ze względu na wysokość dotacji, którą by metropolia dostała, i ze względu na obszar, jak również na ilość mieszkańców. Rozpatrywano również wariant trzeci, który obejmował bodaj około 50 miast, jak sobie dobrze przypominam, obejmujący właściwie wszystkie te ziemskie powiaty, z których wywodzą się te właśnie 9 miast, ale wyliczono, że ten z kolei wariant jest bardzo niekorzystny dla tego Związku Metropolitalnego. Stąd jest inicjatywa, żeby 23 miasta, a wyczytałem w gazecie, że jeszcze zgłosiło się jedno miasto, Wyspowice, a więc być może to będzie 24 miasta, będzie tworzyło Związek Metropolitalny. Obecny zespół, który pracuje nad wnioskiem, który ma być skierowany do rządu, a wniosek ten musi być sformułowany do końca kwietnia, żeby mógł być rozpatrywany. I wtedy stanowilibyśmy warunek, że od nowego roku, czyli od 2017 roku, moglibyśmy być aglomeracją, raczej Związkiem Metropolitalnym. Co do powiatów, no i oczywiście ja uważam, że to będzie bardzo korzystne dla naszego miasta, chociaż ze względu na koszty transportu, ale również na organizację tutaj innych przedsięwzięć, które w ramach tego związku były organizowane. Jeżeli chodzi o powiat, obecnej ustawie przewiduje on taką możliwość, że nie wszystkie miasta z powiatu będą częścią aglomeracji. Zasada jest taka, że w tym zarządzie Związku Metropolitalnego będzie po dwóch przedstawicieli każdej gminy. To też jest taka ciekawostka bardzo dobra również dla małych miast, bo niezależnie od tego, czy duże miasto, czy małe miasto, będzie miało dwóch przedstawicieli. I dwóch przedstawicieli może mieć również powiat, z którego to również wywodzą się miasta, które wchodzące w skład tego Związku Metropolitalnego. No i też jeden z burmistrzów zasygnalizował, zasugerował, aby we wniosku również złożyć zapytanie, czy nie byłoby możliwości, aby te miasta, które wejdą w skład Związku Metropolitalnego, włączyć z powiatów ziemskich. No wielu tych burmistrzów z tej dziewiątki, powiem, z dużą aprobatą przyjęło ten wniosek. No i ten zespół przygotowujący wniosek, a to jest taki zespół złożony z kilku profesorów prawa Uniwersytetu Śląskiego i innych jeszcze, rzeczywiście takie zapytanie również włoży do rządu, czy taka możliwość mogła być stworzona, być może potrzebna była dodatkowa ustawa do tego, ale w każdym razie wielu burmistrzów uznało, że to byłoby dobre rozwiązanie. Także tyle na dzień dzisiejszy. Ja mogę o tej inicjatywie powiedzieć, no i jednocześnie zaapelować do Państwa, żebyśmy tą uchwałę podjęli, ponieważ bez tej uchwały w ogóle nasze miasto nie będzie rozpatrywane, a właściwie wszystkie gminy zobowiązały się, że do końca tego miesiąca takie uchwały zostaną inicjujące, jakby chęć wstąpienia zostaną przyjęte. Potem będziemy musieli zrobić jeszcze konsultacje społeczne, które są wymagane w takim przypadku i zapewne jeszcze w jakimś momencie uchwałę o przystąpieniu już do Związku Metropolitalnego. Na razie to jest taka
inicjatywa, która daje mi podstawy do tego, żeby podpisać się pod wnioskiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Państwo macie pytania do projektu uchwały? Widzę. Przystępujemy do głosowania. Projekt o numer 7. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwała została podjęta. Projekt o numerze 8 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań polegających na modernizacji źródła ciepła oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Żelać. Poproszę pana przewodniczącego komisji o opinię komisji.
Komisja pozytywna, że głosowanie.
Dziękuję bardzo. Państwo macie pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 8. Dziękuję. 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt, kolejna sprawa. To jest sprawa pana Janusza T., noszącego o wprowadzenie bonifikat od opłaty rocznej za grunt oddany użytkowanie wieczyste. Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej oraz Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej. Proszę państwa, ja to przypominam, że w tej sprawie Rada podejmowała już uchwałę. Podejmowała uchwałę, było to wniosek pana Janusza dokładnie w tej samej sprawie, ale to doszły jakieś dokumenty, które ostatnio otrzymaliśmy i stąd też poddałam pod głosowanie, aby tę sprawę ponownie przekazać do komisji. Z tego co wiem, jakby stanowisko miasta jest takie samo, jak było wcześniej, nic nowego do tej sprawy nie zostało wniesione. Ja poproszę pana przewodniczącego komisji o opinię komisji. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak wspomnieliśmy na posiedzeniu łączonym, analizowaliśmy ponownie ten temat. W wyniku dyskusji zaproponowałem poddanie pod głosowanie wniosku o udzielenie bonifikacji. Wniosek ten nie zdobył większości głosów, w związku z tym stanowisko łączonej komisji w tym wypadku jest negatywne.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tak jak wspomniałam, ten wniosek był już opiniowany i była podejmowana w tej sprawie uchwała Rady Miejskiej. I jeżeli do tej sprawy nie zostały wniesione żadne nowe okoliczności, po prostu poinformujemy, opiszemy panu, że ta sprawa już była rozpatrywana, nie ma nowych okoliczności i w tym momencie w tej sprawie nie będą toczyły się żadne inne działania. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Pisarek.
Ja przy okazji tego programu chciałbym prosić nawet władze wykonawcze miasta, żeby przyjrzały się tego typu rzeczom jak zbieranie tych drobnych kwot. Bo ja się dowiedziałem, kwota za garaż łącznie to jest 70 zł, 120 zł, że te stawki są zmieniane. I to jest tylko przykład tego, że miasto poświęca bardzo dużo czasu i pracy. Urzędnik musi pracować, wypisywać kwity, być może wysyłać je pocztą. Jest dużo kosztów ogólnych związanych z niezbieraniem takich pewnych kwot. Ja już o ten temat mówiłem podczas dyskusji na temat opłaty drogowej. I generalnie rzecz biorąc uważam, że władze wykonawcze powinny się przyjrzeć temu, bo może się okazać, że zbieranie pieniędzy za garaże przynosi za garaże, czy zacierzamy gruntów po wyrażamy, przynosi miastu pieniądze, ale koszty zbierania tych pieniędzy są na przykład równorzędne. Warto by takie analizy porobić, dlatego, bo jeżeli garaż wynajmujemy za 70 zł, a tych garaży jest 500, to znaczy, że mamy przykład 35 tysięcy zł rocznie. Nie wiem, czy te dane są prawdziwe, ja po prostu podaję to, co usłyszałem na komisji. A 35 tysięcy zł rocznie to być może tyle kosztuje raz urzędnik, który musi te pieniądze wypisywać. No i tyle, to taka uwaga przy okazji tego tematu.
Dziękuję bardzo. Pani burmistrz Elżbieta Dmitruk, bardzo proszę pana radnego, proszę o włączenie mikrofonu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja chciałam tylko powiedzieć, że w przypadku Państwa, którzy korzystają z garaży i płacą użytkowanie czyste, jak i każdy z nas, kto jest płatnikiem tego typu opłaty, musi to uczynić bez wezwania do 31 marca każdego roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Są jeszcze jakieś pytania? Państwa radni? Nie widzę.
W związku z tym przystępujemy do głosowania. Przepraszam, w tej sprawie nie, bo tu nie głosujemy. Tak mówię, odpowiedź będzie taka, jak Państwu przedstawiłam, czyli jak było poprzednio, że w tej sprawie ten wniosek nie został przez Radę przyjęty.
Nie, to nie, bo to nie jest uchwała, to nie jest projekt.
Chociaż może dla bezpieczeństwa przegłosujemy. Tak, bardzo proszę.
W związku z decyzją, która zapadła na Komisji Rozwój, że została przygotowana uchwała projektu numer 9 w sprawie rozpatrzenia petycji pana Janusza Czerna, że mamy tutaj projekt, który w związku z tym przygotowany.
Dziękuję bardzo. Ja pytałam też o to, czy komisja ten projekt opiniowała, dostałam informację, że nie. W związku z tym nie proponowałam podejmowania uchwały, bo w tej sprawie Rada podjęła już decyzję. Więc...
Pani Przewodnicząca, jeśli jeszcze raz można wyjaśnić. Na komisji nie było projektu uchwały, mieliśmy wniosek. W związku z przegłosowaniem wniosku o nieudzieleniu bonifikacji, rozumiem, że Biuro Rady przygotowało uchwałę, która jakby nawiązuje do stanowiska komisji.
Przepraszam, czy Państwo nie mieliście tego projektu uchwały?
Nie mieliśmy go na komisji.
Bo to miało być tak ustalone, że będzie to przez komisję zdecydowane. Gdyby się nadały nowe okoliczności, było, a takie stanowisko było miasta, że w tej sprawie nic się nie zmieniło, a Państwo radni byście uznali, że jednak trzeba się tą sprawą zająć i podjąć taką uchwałę, to ta uchwała byłaby podjęta. Jeżeli nie ma innego wniosku, innej decyzji w tej sprawie, to w tym momencie ta uchwała nie powinna być głosowania w moim odczuciu, bo tu poproszę Pana radę. Rada Miejska już zajęła stanowisko w tej sprawie, dokładnie w tej samej sprawie. Myśmy to dali na komisję ze względu na to, że było powiedziane tu przed pani przewodnicząca, dostała informację, że są nowe okoliczności, dlatego też poprosiłam o przeanalizowanie i stąd to wspólne posiedzenie obu komisji w tej sprawie, a jak słyszę, tak myślę, że dobrze zrozumiałam to, co przekazał pan przewodniczący, rada nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Wniosek o to, aby te i zostaną zakwestionowane, to ja oczywiście biorę to na siebie, tak jak powiedziałam, i będziemy procedować. Proszę Państwa, kolejny projekt. Projekt o numerze 10 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Sławomira i Ewy M. oraz Państwa Michała i Magdaleny K. na działania burmistrza miasta dotyczące zmiany harmonogramu wywozu odpadów komunalnych i uznanie jej za bezzasadne. Proszę Państwa, jest wniosek Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad z tego względu, że na komisji był jeden z wnioskodawców i prosił o wycofanie. Zostało mu to wyjaśnione i prosił o wycofanie. Z tego względu, że wnioskodawców było trzech, a tylko jeden zgłosił, żeby wycofać ten projekt uchwały, żeby tego też nikt nie zakwestionował. Po prostu to jakby ta skarga jest bezzasadna i poproszę o to, abyśmy zajęli stanowisko, bo ja muszę też poinformować tych Państwa, którzy tę skargę zgłaszali, że jakie jest stanowisko Rady w tej sprawie, stanowisko Urzędu Miasta. Zostało to wszystko wyjaśnione. Dlatego też przystąpimy do głosowania tego projektu uchwały i taką informację, jak Państwo macie załączoną do projektu uchwały, projekt pisma, który do Państwa będzie skierowany, wyjaśniający, tak żeby wszyscy ci wnioskodawcy, którzy się w tym piśmie podpisali, którzy tam występują, taką informację otrzymali. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 10. Dziękuję. 16 za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 14. Projekt o numerze 11 w sprawie przyjęcia apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Komisja Finansowo-Budżetowa. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
Pan Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Finansowo-Budżetowa, podobnie jak przy poprzednich uchwałach, podjęła te projekty. Zostało przyjęte przez szereg pani za i jest
zgodnie. Dziękuję bardzo. Takie uchwały podejmowało wiele samorządów. Dobrze. Czy są pytania do projektu uchwały? Nikt. Przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 11. Dziękuję. 16 za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Teraz projekt o numerze 14. To są te wniesione w ramach autopoprawki w sprawie ogłoszenia roku 2016 rokiem francuskim dla uczczenia jubileuszy współpracy między miastami partnerskimi, Przeradą i miastem Obi. Bardzo proszę Pan Przewodniczący, ale może zanim jeszcze, bo nie wiem, czy ten projekt uchwały był już na komisji?
Tak, to bardzo proszę Pan Przewodniczący. Jest pozytywna ocena, opinia komisji, wszyscy członkowie głosowali.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu uchwały? Pan radny Stanisław Pisarek.
Dobrze pamiętam, w statusie mamy napisane, że każdy projekt uchwały powinien mieć w uzasadnieniu także przewidywane konsekwencje finansowe. Tutaj ich nie widzę, w związku z czym zadaję takie pytanie, jakie są konsekwencje finansowe, jakie są przewidywane konsekwencje finansowe podjęcia takiej uchwały. No właśnie, nie wiem, czy w związku z tym nie będą jakieś uroczystości, koncerty, delegacje.
Ja przypominam Panu Radnemu, że miastem Obi współpracujemy już od 40 lat i te obchody, powiedzmy 40-lecia, one specjalnie się nie będą różniły od obchodów roku ubiegłym i wcześniejszym. Bardzo proszę Panu również.
Proszę Państwa, Państwo przyznali środki na działalność promocyjno-kulturalną, która jest zabezpieczona w budżecie w związku z ogłoszeniem roku 2016 rokiem francuskim dla uczelnia jubileuszu. Nie przewidujemy większych wydatków niż te, które są zabezpieczone w budżecie.
dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie wiem. Przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 14. Dziękuję. 16 za, 1 głos przeciwny, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Projekt o numerze 16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzie na 2016 rok. To jest projekt uchwały, który został dzisiaj także wprowadzony, ale jest to projekt mojego autorstwa. Proszę Państwa, tak jak Państwo możecie zauważyć, w poprzednim planie pracy mieliśmy w lutym posiedzenie Rady Miejskiej w lutym, a później marzec-kwiecień. I były tutaj tematy, które były na te kolejne miesiące. W związku z tego, że miesiąc luty mamy krótki, jest też okres ferii. Niestety to troszeczkę dłuży, bo mamy kilku pracowników szkół, którzy podczas tego okresu feryjnego wyjeżdżają z młodzieżą. W związku z tym, żeby nie dezorganizować pracy Rady Miejskiej, zaproponowałam zmianę, czyli będzie posiedzenie w marcu, w kwietniu. No oczywiście, jeżeli są tematy, które są istotne i należałoby się spotkać, to zawsze te sesje oczywiście są zwoływane i nie ma problemu, ale też chodzi o to, żeby radni, którzy sobie planują swoją pracę zawodową czy jakieś inne okoliczności, żeby po prostu te terminy znali. Także to jest w ramach uzasadnienia tego projektu. Czy macie Państwo pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym głosujemy. Projekt numer
16.
Pani Zofia Bazarska wyszła.
Wszyscy? 16 za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 15 w sprawie powołania stałej komisji statutowo-regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzie oraz ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego. Proszę Państwa, komisję statutowo-regulaminową mieliśmy, była to komisja wtedy doraźna w związku z pracami przy statucie. Wiemy też, że mamy pewne uwagi już nadzoru, jeżeli chodzi o statut, powinniśmy to poprawić, do tego się zobowiązaliśmy. W związku z tym celowym jest, aby taka komisja powstała. Ważne jest też, że mamy czasami takie tematy, które trudno zakwalifikować do prac danej komisji. Tych komisji, tych stałych, które tematycznych, więc myślę, że ta komisja statutowo-regulaminowa będzie mogła rozstrzygać i opiniować materiały, które trudno nam też w pewnych sprawach zakwalifikować do innych komisji, a także kwestia regulaminu, bo mamy tam pewne uwagi także, jeżeli chodzi o regulaminy, na których pracujemy i obecnie są przyjęte, natomiast należałoby też innymi sprawami się też tej komisji zająć. Proszę Państwa, tak jak wcześniej mówiłam, to była moja propozycja, mam nadzieję, że Państwo się do tej propozycji przychylicie. Chciałabym, żeby w tej komisji zasiadali przewodniczący innych komisji, z tego względu, że będzie zawsze ta możliwość przekazania wszystkich opinii, jakichś tematów, które w danych komisjach będą miały miejsce, gdzie się Państwo chcieli przekazać i ustalić, wprowadzić, czy w formie regulaminów, czy w formie innych uregulowań, nazwijmy takich uregulowań prawnych, kwestie, którymi się zajmujecie na swoich komisjach. W związku z tym proponowałabym, żeby w tej komisji zasiadali przewodniczący innych komisji. Tak jak powiedziałam też wcześniej, przewodniczący komisji mają tych prac związanych z organizacją pracy, sprawozdaniami więcej niż pozostali radni, dlatego też te posiedzenia na pewno będą się odbywały rzadziej i tu bym widziała właśnie przewodniczących komisji.
Ja też mam pytanie.
Czy są pytania do tego projektu? No. Proszę Państwa, w związku z
powyższym. Ja sobie listę wyjęłam, nasz projekt uchwały, pan Wojciech Maciekowski. Bardzo proszę, pan Andrzej Mentel. Tak? Pan Patryk Wybulec.
Ja też się zgłaszam.
Pan Marian też?
Jeżeli wszyscy przewodniczący,
to jest
najbardziej.
Myślę, że...
Ja
wiem, że... Ja myślę, że pan Zadecki potrafi mówić i myślę sobie, że sobie poradzi. Jest... Pan Zadecki jest w dwóch komisjach, jego wola, że będzie chciał być w kolejnej komisji, ale jeżeli państwo, myślę, że wszystkich mamy przewodniczący, nie ma tylko przewodniczącego Kamila Kowalika, ale to też jest bardzo proszę pan powiedzieć.
Ja w jego imieniu, ja to bardzo też chciałbym w tej komisji, też się chciałbym ochotnikami.
Ja tak myślałam, ale nie mam powiedzieć do tego, ale taką tutaj sugestię, znaczy stanowisko swoje przekazał, tak?
Tak, jak najbardziej.
Dziękuję. Proszę państwa, projekt o numerze 15. Jeśli państwo nie macie pytań, pozwolę sobie tylko jeszcze raz odczytać paragraf 4. Ustala się następujący skład osobowy komisji. Pan Wojciech Maćkowski, pan Andrzej Mentel, pan Patryk Trybulec, pan Dominik Penat, pan Marian Wita i pan Kamil Kowalik. Przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 15. Pani Zofii Kazańskiej nie ma. Trójeczkę ma pan Marcin Gadecki, proszę zagłosować. Piątka, dziękuję. Pan Marek Jarno i 21, pan Waldemar Żak. Pan Waldemar Żak. Dziękuję. To wszyscy pani Zofia nie zdążyła. 16 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, projekt o numerze 17 w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi. Wybór przewodniczącego. Proszę państwa, jeżeli mogę zaproponować, żeby ten przewodniczący, tak jak było wcześniej, był pan Patryk Trybulec, jeżeli oczywiście się zgadza i później na taką propozycję przyjmie, podejmując uchwałę. Czy pan się zgadza? Czy są jeszcze jakieś inne propozycje z państwa strony, jeżeli chodzi o wybór przewodniczącego? Nie widzę. W związku z tym będziemy głosować projekt uchwały, który w paragrafie pierwszym wybiera się radnego Patryka Trybulca na przewodniczącego stałej komisji statutowo-regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi powołanej poprzednią uchwałą. Czy są pytania do projektu? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję. 16 za, nikt się nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję, uchwała została podjęta. Projekt o numerze 18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok. Zmiana w projekcie zgłoszona przez przewodniczącego pana Mariana Kite. Chodzi o dopisanie do porządku, do planu pracy w lutym punktu drugiego, likwidacja barier architektonicznych. Czy państwo radni macie pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. Projekt o numerze 18. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, potrzebujecie państwo taką figuryczną przerwę 10 minut, to za 10 minut zapraszam i będzie już ostatni blok. Zapisali się radni Wojciech Maćkowski, również
Kierow, Stanisław Pisarek, Radzańska, Irena Łączasz. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Maćkowski, ale mamy małą pani burmistrz. Może mamy chwilę, bo wiem, że już idzie pani burmistrz. Także za chwileczkę, przepraszam jeszcze, ale... Bo dobrze by było, żeby ktoś tej interpelacji nie słuchał.
Sugerują, że ten budynek należy wyburzyć i to miejsce postawić
nowy. W tej chwili analizujemy wszystkie za i wszystkie przeciw, także zobowiązuję się panu radnemu i państwu radnym przedstawić, jakie ostatecznie plany i zamierzenia są, ale w każdym razie chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji, żeby ten budynek służył mieszkańcom na mieszkanie.
Dziękuję. Mam dwie wniosek. Żeby mieszkańcom to znaczy z prośbą o zamontowanie koszy na śmieci przy głównych ulicach miasta. To znaczy tak, wszędzie tam, gdzie powstały nowe inwestycje, te kosze są. Mieszkańcy to podkreślają, że one są, zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast na głównych ulicach, typu Nowopogońska, Montag, dziś tego koszy jest bardzo mało, albo i w ogóle. I z reguły to się tak dzieje, że wszyscy coś konsumują, wszyscy z reguły się wyrzuca.
Bardzo proszę pani.
Pan radny ma chyba jakiś posłów, mój pokój na
przykład. Tak.
Niedawno rozmawialiśmy i w tej chwili, jakieś tam 2-3 tygodnie temu, polecenie dostał pan dyrektor RZGK zrobienia mapki potrzeb koszowych na głównych traktach miast i zamierzamy kupić około 200 koszy i jednolitych koszy, które ustawimy na tych głównych traktach, natomiast te, które jeszcze są duże, są przy głównych traktach, przesuniemy w inne miejsca, natomiast chcielibyśmy, żeby jednolite, jednakowe kosze były w całym mieście, bo rzeczywiście taka jest potrzeba. Tak uprzedzająco też powiem, że zamierzamy kupić sporo takich pojemników na te nóweczki i na rękawice dla psów. Jak państwo widzieli, to już nie jest w związku z inwestycją, ale to nasza inicjatywa. Dołożyliśmy takie zbiorniczki na te woreczki tutaj w parku, jednym, drugim, w obu urzędu. No i będziemy tą akcję poszerzać na całe miasto. Też chcemy kupić kilkadziesiąt takich pojemników, no żeby podkreślić, że zamierzamy podjąć walkę z zanieczyszczaniem naszych chodników przez czworonogi.
Dziękuję. Jeszcze mam jeszcze. Szanowna.
Proszę
o nacięcie suchego drzewa akacji, która znajduje się na ulicy Grodzieckiej na pasie zieleni. Kierując się w stronę rynku po prawej stronie przy budynkach prywatnych mieszkańców. Jednocześnie proszę o zajęcie stanowiska, że ten teren, czyli ten pas zieleni, wraz z chodnikiem jest szkoły, to jest zespół szkół w Czeladzi, należy do miasta Czeladzi. On się rozchodzi tak dosyć szeroko, ci mieszkańcy, którzy są tam. Pan Grunis na temat, bo tam oni są niezbyt przychylni, to są co dalej tam powiem, odnośnie sportowi, odnośnie tam młodzieży w ogóle. I oni uważają, że ten teren powinna szkoła zagospodarować, czyli jest bardziej zieleni, czyli my to co możemy kosimy, ale jednak te drzewa zostają teraz nie wiadomo. Ulica wiadomo, że jest Grunicka w pierwszej strefie, czyli jest pod starostwo należy, a spać zieleni chodnik nie wiadomo.
A czy pan dyrektor ma trwały zarząd nad działką i budynkiem, to powinno to być z tego wynikać?
Nad działką tak, ale kwestia jest, że od ogrodzenia posesji jest chodnik, który ma, znaczy jest pas zieleni, który ma 2 metry, a rozciąga się do 5 metrów. I tam idzie akurat jeszcze chodnik, który jest do ulicy Kombatantów.
No dyrektor nie ma w swoim zarządzie, to znaczy, że nie musi się akurat to być. To martwi się.
To przejdziemy
do tego
pytania. I teraz tak, to nie jest zarząd, tylko ja bym prosił o aktywnie Straży Miejskiej wczoraj, jeżeli chodzi o kontakty i na boisku zespołu Orli. Ponieważ tak, jest zgłoszenie pań, które są w szkole, wiadomo, że to są godziny popołudniowe i wieczorne, bo boisko jest otwarte. Jedyna możliwość jest dosuwania tej bramy przesuwnej. No w zimie to jest problem, no ale jakoś to zamykamy. Państwo się tam tłumaczą, że właśnie tam są liczne tam rozwoje, tu pomimo szkliwa i inne historie. To wyjaśniam, to niekoniecznie jest młodzież już naszej szkoły, bo to są już po godzinach, 16 już nie ma w szkole młodzieży. Czyli telefon do straży, oczywiście straż przyjeżdża, ale już ich nie ma, ewentualnie zmienią miejsce swojego pobytu. Znaczy jest monitoring, tylko to jest ta kwestia z tego rodzaju, że jak ktoś nałoży kartę na głowę, to jest nie do rozpoznania. I to jest właśnie tak wygląda.
Jaką propozycję pan radny ma?
Proszę?
Jaką propozycję pan radny ma?
Ja się skonsultuję może z komendantem. Coś wymyślimy. To znaczy, nie ma się przydeczy, że oni podjechali na wejścia w określonych godzinach, tylko żeby przyjechali.
Przepraszam za to pytanie trochę takie może naczepliwe, ale do strażnika tam nie postawimy, ale bałem się, że może strażnik brakuje na wezwanie, ale
nie. ale jeszcze mówię, panie burmistrzu, tylko mówię, że tam są te wódki siatki, oni to dewastują, uchwalają, niszczą. O, i to jest
ale uczulę straż, żeby tam zakon to nie będzie się.
Dobrze, dziękuję uprzejmie za wszystko.
Dziękuję bardzo. Pan Stanisław, wstaję,
pan Stanisław,
wstaję, bardzo proszę.
Dobra, pierwszy wynikający z dzisiejszej sesji. Mam prośbę do, właśnie nie wiem do kogoś, do przewodniczącej, czy do burmistrza, o to, żeby przygotować projekt uchwały, która analogicznie do tej uchwały, o której mówiłem. W jednej zwartej uchwale zawrze kwestie dotyczące obchodów świąt w mieście, różnego rodzaju świąt, uroczystości w mieście Czeladzi. Wzór tej uchwały oświęcimskiej podjętej w zeszłym roku dołączyłem tam do pani przewodniczącej. Uważam, że warto to zrobić, żeby zamknąć temat i wówczas będzie to jednoznaczne, wiadomo i tak dalej. Ponieważ na przykład dzisiaj wiadomo, że uzasadnienie odrzucenia tej uchwały dzisiaj ma swoje źródła wynikające z jej być może niedoskonałości prawnych. Tylko tym to usprawiedliwia, bo nie widzę żadnego innego powodu, żeby odrzucić uchwałę uczczenia święta żołnierzy wyklętych. Notabene przypomnę, że to jest 1 marca, już niebawem, za miesiąc i parę dni. Ale to nie tylko o to święto chodzi. To jest ta pierwsza prośba. A prośba druga jest następująca. Otóż mamy w Czeladzi drogi miejskie, drogi powiatowe, nawet drogi gminne, drogi powiatowe, mamy krajową chyba również. I kiedy ostatnio rozmawialiśmy na temat dróg powiatowych, mowa była, że nas to nie za bardzo obchodzi, że na drogach powiatowych nie możemy ustawiać świąt policjantów i tego typu rzeczy. W wyniku mojego wniosku, który potem został poparty podpisami kilkudziesięciu mieszkańców, jutro o godzinie 10 na ulicy Borowej, będzie taka komisja w składzie przedstawiciel Policji Powiatowej oraz przedstawiciel nadzoru drogowego, która głównie będzie poświęcona kwestii wyjazdu z posesji na ulicy Borowej. Tam w tym górnym odcinku Piaskowskim jest to bardzo niebezpieczne, bo nie ma chodnika. Wyjeżdża się bezpośrednio z posesji, z jej odrzedzenia na jezdnię. W związku z czym ktoś wyjeżdżający najpierw wystawia pół samochodu, a dopiero potem widzi, czy coś jedzie, czy coś nie jedzie. Ale przy okazji chcę podczas tego spotkania jutro poruszyć także kwestię ograniczenia prędkości tam, która niby jest, ale nie jest egzekwowana, ponieważ bardzo długi odcinek prostej drogi, niezabudowanej, zachęca kierowcę do rozwijania nadmiernej, niebezpiecznej, rzeczywiście niebezpiecznej prędkości. Ja jestem kierowcą, który jeździ szybko, ale tam jeżdżę wolno, bo wiem, jak bardzo jest to niebezpieczne. Więc były tam wypadki, także wypadki śmiertelne w tym miejscu. I dzisiaj ze zdziwieniem jadąc z Katowic zobaczyłem, że na drodze powiatowej katowickiej, znaczy miejskiej, ale o randze porównywanej co najmniej z ulicą Bolową, bo to jest ulica, którą jeżdżą autobusy, to jest ulica, która z Milowic tyłem, tam koło oczyszczalni ścieków, koło schroniska dla zwierząt, to jest duża, licznie uczęszczana droga, postawiono dzisiaj świecy policjantów na takiej drodze, w środkowym miejscu, bo tam też dochodziło do przekraczania prędkości. W związku z czym będę sugerował to samo tam na tym odcinku ulicy Borowej na Piaskach, bo odcinek ulicy Borowej tam na dole w Czeladzi jest odcinkiem spokojnym. To jest odcinek gęsto zabudowany i tam tego typu problemów nie ma. To jest odcinek, który jest gęsto zabudowany, który ma chodniki. To jest taka droga z prawdziwego zdarzenia. Natomiast ta na Piaskach to jest droga magatyczna. No i proszę kolejne miasto o wsparcie w tej sprawie.
Bardzo proszę, panie
burmistrzu. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to jesteśmy w takim własnym gronie. Tutaj pan radny jest, pani radna. I tak, mam taki apel do pana radnego. Wie pan, wszystko to, co jest nakazane przepisem na siłę, nie ma takiej mocy jak coś, co wynika z potrzeby serca. Pan chce, żebyśmy dekret jakiś wydali, że ktoś ma obowiązkowo chodzić i czcić święto, raczej...
Ale proszę, nie panie radny, panu nikt nie przeszkadza.
Tak pan zapewnie, żebyśmy określili, w jaki sposób wszyscy święto i my potem sprawdzali jeszcze, czy każdy radny idzie na ten podpomnik, czy każdy idzie do kościoła, no to bez przesady. Ja rozumiałbym, gdyby pan radny miał apel, żebyśmy tu w mieście w sposób bardziej szczególny dotychczas to święto obchodzili. I to ten apel przyjmuję do serca, bo pan radny Drożdżowski sugerował, żebyśmy rzeczywiście obchodzili bardziej no taki wyeksponowany sposób rocznicę powstania styczniowego. Uznałem jego rację w 100%, bo to rzeczywiście powstanie, które szczególnie jest związane z naszym regionem i ten apel przyjąłem i to, co w naszej mocy zapraszałem radnych, kto chciał przyjść, sam poszedłem, zaprosiliśmy młodzież, żeby zaśpiewała jakieś pieśni. Było pięknie, ale nie było żadnego przymusu. Potrzeby takiej naszej serca robiliśmy to. I wydaje mi się, że również ta, to święto powinno być obchodzone w podobny sposób. Każdy radny może pójść do księdza i opłacić tam bodajże 50 lat się opłaca na mszę. Ja również mogę księdza, bo pan radny powiedział wcześniej, można uzgodnić, żeby ta msza się odbyła, wszyscy będą mogli pójść, ale niech ktoś na zasadzie taki z potrzeby serca, a nie wynikający z jakiegoś zapisu uchwały, która by niejako narzucała obowiązek nie wiem komu, no bo ja bym musiał w tej uchwale pilnować i realizować tą uchwałę. Wydaje mi się, że ta droga nie jest najlepsza. Natomiast również, jeżeli pan miałby taką potrzebę, żeby podkreślić, że pan szczególnie to święto chciałby tutaj, żeby ten pierwszy paragraf, który pan zawarł, żebyśmy w sposób szczególny upamiętnili tutaj jako rada tych wszystkich, którzy zginęli i przez tyle lat się o nich zapominało, być może to był taki dobry krok, żeby również rozpropagować tą informację w szkołach, żeby szkoły w sposób bardziej szczególny również tym tematem zajmowały się na lekcjach historii. Także ja bym apelował, żeby to pójść raczej tą drogą. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, panie radny, ma pan taką umiejętność uogólniania bardzo negatywnego. Mówi pan, że my wielokrotnie mówiliśmy, że nas nie obchodzą drogi powiatowe. Ja nie wiem, kiedy pan usłyszał z moich ust, albo pani burmistrz, że nas nie obchodzą. Jeżeli to mówimy, że te drogi, my nie możemy odpowiadać za realizację pewnych zadań na tych drogach, bo one są powiatowe, ale w każdym przypadku, kiedy radny do nas wystąpi z jakąkolwiek inicjatywą, wnioski dotyczących konkretnej drogi, zawsze występujemy do powiatu, traktujemy tą sugestię z największą uwagą i między innymi na ulicy Borowej już tak było, kiedy spotkaliśmy się razem z mieszkańcami, z przedstawicielami powiatu, tych dróg powiatowych, policją i tam rozpatrywaliśmy, jak rozwiązać sprawę pierwszeństwa przejazdu czy zwalniania progów. Okazało się, że część mieszkańców prosiła o progi zwalniające, ale jak byliśmy na miejscu, okazało się, że chcieliśmy te progi założyć, to ci mieszkańcy, których ten próg miałby być, nie zgodzili się i znaleźliśmy wspólny kompromis, żeby tam dać znak stop na ulicach Gwiazdowie, na ulicach Astrów, na ulicę Borową. Także ja ten przykład tak bardzo mocno unaoczniam, bo to nie jest tak, jak pan mówi, aczkolwiek też przypominam państwu, że tak jak radni, tak jak mieszkańcy piszą do nas w konkretnej sprawie, to państwo radni możecie też pisać do powiatu. I powiat również rozpatrzy sprawę i na wasz wniosek może tam przyjechać, a nasze wsparcie zawsze państwo też otrzymacie, bo tu jesteśmy też po to, żeby służyć naszym mieszkańcom nawet w takich problemach, które nie dotyczą naszych dróg. Także ja tylko tak bardzo pana proszę, żeby pan formułował bardziej precyzyjnie, bo to nie jest tak, jak pan mówi. Natomiast tutaj konkretnie mówiąc, wiem, że ta komisja, która tam była rozpatrywała również zwolnienie tam ograniczeń prędkości, żeby drogi brane pod uwagę, bo wiem, że tam jest woda za szybko. No i niestety ta komisja uznała, że tego tam nie można zrobić. No i my na to już niestety rady żadnej nie mamy. Może pan radny będzie miał taki wpływ i taki dar przekonywania, że przekona, czego bardzo życzę, bo jakby to miało rozwiązać sprawę, to jak najbardziej. Ale no, tłumaczę, jak to my traktujemy tę sprawę.
Bardzo dziękuję i pozwolę sobie udzielić sobie głosu. Ta sprawa, to właściwie dwie prośby do pani burmistrz głównie. Mianowicie dzisiaj na posiedzeniu zgłoszono prośbę o zainstalowanie kilku ławeczek w parku ten Sterosze, gdzie jest. To jest jedna. A druga sprawa, to pan burmistrz tam rozmawiał z tymi garażowiczami. Chodziło o taką jedną drogę i chodziło o przywiezienie szutru, żeby to wyrównać. Oni nawet chcą to sami zrobić. Z tym, że ja dzisiaj byłam w terenie i tam są dwie studnie odbudowane. I dlatego, no, musiałbym się tej sprawie przyjrzeć. Pan Burmistrz to nie chciał, obiecał mi tam.
Ale to była dość droga miejska?
No właśnie, tego bardzo
proszę. Myśmy sprawdzali, to nie jest nasza droga. No szutry też nie jest za darmo. Tam tego szukuje, gdzie poszukuje. Musielibyśmy na jedną swoją drogę, a mamy swoje drogi dojeżdżowe do garażu, które też czekają na to. Także myśmy też sprawdzili, nie jest. Ale jeszcze się pewnie jeszcze raz sprawdzić. Jeżeli to jest nasza droga, na pewno ten szukuje.
Oni nawet chcą sami to zrobić, tylko żeby nie wiedzieli.
Dziękuję bardzo. Pani Rada Jana Obczar, bardzo proszę.
Pierwszy mój wniosek dotyczy się do Osioła. Jak się w nim mieszkańcy, bardzo proszę Panie Burmistrzu, na skręcie zewnętrz w ulicy Powstańców Śląskich albo o umieszczenie znaku, że jest to droga osiedlowa, ograniczenie do 20 km. A najchętniej mieszkańcy widzieliby, proszę o takie rozważenie ewentualnie właśnie zrobienia tam na początku Powstańców Sierżantów. Po prostu to, co się dzieje wczoraj, z jakim piskiem oką po prostu wchodzą tam w tamten zakręt, no niewyobrażalne, ale po prostu tak się dzieje, bo też ja mieszkałam w tym bloku, i słyszę to bardzo często, ale właśnie sugerują mieszkańcy, którzy mieszkają tuż przy tej ulicy, i po prostu to jest osiedle, tam biegają dzieci i gdyby po prostu taka możliwość była, to bardzo bym prosiła o takie zainstalowanie. To
też to samo radni, pani radni mówię, to jest droga.
Ale to jest nasza. Powstańców, to jest droga.
Ale Denerów, pani
Denerów. Nie, ja mówię o skręcie z Denerów do Powstańców, a znak umieszczony na Powstańcu. Bo to jest droga osiedlowa. I druga sprawa, już podejrzewam, że wszyscy Państwo wiedzą, 4 lutego na Radzie Starostwa Powiatowego w Będzinie zostaną podjęte, są złożone projekty uchwał dotyczące zamiaru likwidacji zespołu szkół specjalnych i wchodzących w skład zespołu szkół specjalnych, szkół i przedszkola specjalnego. Tak się składa, że przez wiele lat byłam nauczycielem, a potem dyrektorem zespołu szkół socjalnych w Czemacie. Przez 2 lata walczyłam o likwidację tej szkoły. Przez 2 lata, nie pamiętam, to był chyba rok 2000 i 2001 rok, chciałam likwidować tę szkołę. Wówczas było ponad 130 uczniów w szkole i ponoć względy ekonomiczne przemawiały za likwidację szkoły. Udało nam się tę szkołę obronić. To są dzieci niepełnosprawne. Ten, kto nie miał do czynienia z rodziną, z dzieckiem niepełnosprawnym i z samym dzieckiem niepełnosprawnym, być może uważa, że względy ekonomiczne faktycznie są ważniejsze. Ale niestety to nie są najważniejsze sprawy. Przede wszystkim każda rodzina docenięta niepełnosprawnością całe życie tej rodziny poświęcone jest niepełnosprawnemu dziecku. To tylko ci rodzice i osoby, które na bieżąco bywają z tym dziećmi, wiedzą, co to znaczy. Nie wyobrażam sobie, że te szkoły mogą wymienić braci. Bardzo łatwo się wymienić. Wiem doskonale, że jeżeli ta szkoła zostanie zlikwidowana, no, nigdy ich nie będzie. W tym roku Szkolnictwo Specjalne w Czeladzi będzie obchodziło 50-lecie funkcjonowania Szkolnictwa Specjalnego w Czeladzi. Ponieważ pierwsza szkoła specjalna powstała w 1966 roku. I fakt, może i tych dzieci jest teraz mniej, ale tych dzieci jest wszędzie mniej. Może się okazać, że za 2 lata tych dzieci tam będzie na tyle wystarczająco, że ta szkoła będzie mogła. Ja rozumiem, że trzeba na to robić jakąś reorganizację, jakąś restrukturyzację, ale na litość nie likwidację. Dlatego bardzo proszę, ja dzisiaj rodzice uczniów niezaalarmowania, spotkałam się dzisiaj z nimi rano i ci rodzice sobie tego nie wyobrażają i ja powiem szczerze, jako nauczyciel szkoły specjalnej, jako były dyrektor, też sobie tego nie wyobrażam. Dlatego ja również tu chciałam zaapelować do Pana, ale chciałam również zaapelować do naszych radnych. I składam wniosek, bo chciałabym i prosiłabym radnych, abyśmy przegłosowali wspólnie. I jest to wniosek o podjęcie przez Pana Burmistrza Miasta wszelkich działań wobec Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu Wodzińskiego celem zapobieżenia zamiarom likwidacji szkół i przedszkola specjalnego ze zespołu szkół specjalnych w Czechacie. To jest bardzo ważne. Jeszcze drugi problem. W tym budynku jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna i spodziewam się, że nie tak, to jest filia. I należy się spodziewać, że w momencie, w którym zostanie zlikwidowana szkoła, to też nie będzie poradni. Nie okaże się, że mieszkańcy Czeraci po wszystko będą jeździć do Wielkina, po domu, po prawo jazdy, z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej i z dziećmi niepełnosprawnymi do szkoły. My, jako miasto, będziemy musieli te dzieci handlować, bo to jest obowiązek miasta. W związku z tym będą to w tej chwili, wiadomo, większość tych dzieci dowozimy, ale to musimy je wyprzedać. A w tej chwili będziemy wszystkie dowozić. I nie wiadomo, czy te dzieci trafią wszystkie do Będzina. Śmiem przypuszczać, że nie. Będziemy te dzieci wozić do Dąbrowy, do Sosnowca. Dlatego uważam, panie burmistrzu, że i bardzo proszę, żeby pan burmistrz podjął rozmowę ze wszystkimi, z kim się da. I po prostu asystować, a może wydać tej szkole rok czasu na to, żeby po prostu coś z sobą zrobić. Ja wiem, że dzieci jest mniej, że może i koszty są nie takie jak trzeba, ale to wszystko można zrobić. Tylko nie likwidujmy. Nie zaczynajmy od likwidacji, bo ta szkoła jest naprawdę tym dzieciom potrzebna. Dziękuję. Aha, no i po prostu ten wniosek już odczytałam. Ja poprosiłam Pani Przewodnicząca, jeżeli jest taka możliwość, o poddanie pod głosowanie ten wniosek i żebyśmy my jako Rada, ponieważ grudem nie ma sesji, żebyśmy my jako Rada również wyrazili taki akces, no i po prostu taki sprzeciw.
Pani Radna, zanim przystąpimy do głosowania, jest dzisiaj dwoje radnych powiatowych.
Ja z panem radnym rozmawiałam, ale też bym bardzo prosiła o
rozmowę. Wysłuchajmy, tutaj chciałbym, żeby pani burmistrz zabiła, też wyraziła jakieś zdanie. To jest zupełnie świeża informacja, która
to
w zasadzie. Ja dopiero dzisiaj mam nawet projekt uchwały. Umówiony ze mną jest pan radny Jan Kowałka, który, że tak powiem, z mojego komitetu startuje, też jutro jest umówiony ze mną, mówił się pan radny Marczewski, który też pewno o tej sprawie chce mówić. No mamy dwoje radnych powiatowych dzisiaj specjalnie, troszeczkę chyba pani też się wybrała do nas, także ja bym mogła udzielić głosu naszym radnym powiatowym, państwo przyjechali, być może nam powiedzą coś na ten temat.
Oczywiście, ja
myślę, że
głosu pani radnej powiatowej, pani Teresie Kłosza-Rzewinko. Proszę Państwa, bo jest to decyzja Rady Powiatu. Możemy tylko wnioskować, apelować. Nie jest to decyzja Rady Miejskiej czy Rady, bo to są decyzje. Bardzo proszę, Pani Teresa Kłosza-Rzewinko.
Szanowni Państwo, jestem przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Promocji.
Można
na mojej komisji są rozpatrywane właśnie tego rodzaju sprawy. I powiem tak. Powiat Będziński jako jedyny powiat w województwie śląskim utrzymuje 3 takie ośrodki. Inne powiaty utrzymują jeden albo wcale. Ci, którzy utrzymywali 2, łączą. Przykładem jest Dąbrowa Górnicza, która ma nowy, piękny ośrodek. I celem powiatu jest stworzenie jednego powiatowego centrum dla dzieci niepełnosprawnych, które miałoby miejsce w jednym miejscu w Będzinie. Powiat boryka się z bardzo poważnymi problemami finansowymi. Najważniejszy problem to problem szpitala. Szpitala miejskiego, szpitala powiatowego, który mieści się i w Będzinie, i w Czelaki. Jest zadłużony na gigantyczne pieniądze. Drugi problem to problem placówek oświatowych. Jest fatalna sieć szkół powiecie. Ogólnie mówię. Natomiast od tego, z czego zacząć. I powiat w tej chwili liczy koszty. Tylko i wyłącznie koszty. Szkoły powiatowe, proszę Państwa, nie znam szkół prelacji, ale znam szkoły w gminach. Gminie Cary, gminie Bobrowniki, Grodzcu, Gojkowica. I powiem, że są to szkoły, o których włodarze bardzo dbają. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt, są estetyczne, po prostu śliczne, krótko mówiąc. I mają bardzo bogatą bazę praktyczną, łącznie z nowoczesnymi komputerami, pracowniami językowymi. Mówię do Pani, patrząc na Panią, jak na nauczyciela, ja też jestem nauczycielem. Byłam 20 lat dyrektorem szkoły. Dlatego ja doskonale rozumiem Pani emocje. Naprawdę. Tylko, że ja jestem z kolei radną powiatu i tak jak Państwo wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Trzeba patrzeć na to globalnie. Gdyby była dyrektorem takiej szkoły, to bym, tak jak Pani mówi, stałabym w drzwiach, żeby nie zamknęli. Ja doskonale Panią rozumiem. Ale proszę zrozumieć, jaka jest sytuacja powiatu. Dzieci, które, młodzież, która ma pójść do szkół średnich w powiecie, do nich nie pójdzie. Dlaczego? Dlatego, że te szkoły są niedoposażone. Ja, zwiedzając szkoły powiatowe, licea, byłam zdziwiona wielce, że są to szkoły aż tak zaniedbane. Nawet ich wnętrza. Nie mówię już o sanitariatach, boiskach, które dopiero coś tam drgnęło. Tam nie ma pomocy. Ja miałam malutką podstawówkę, gdzie miałam tyle tablic interaktywnych, ile klas. A tam szkoła ma jedną tablicę albo dwie, w tym jedna zepsuta. A zdawalność w tych szkołach matur jest wysoka. I to są dobre szkoły. Ale młodzież będzie wybierała Sosnowiec, nawet Katowice, dalej, bo te szkoły nie spełniają ich oczekiwań, a my nie możemy nic zrobić, żeby je doposażyć. Bo nie ma na to funduszy. Nie ma funduszy. I trzeba ustalić nową sieć szkół, zrobić jedno porządne, doposażone, dostosowane do warunków, bo teraz są już nowe warunki unijne, jakie powinny spełniać placówki i ośrodki wychowawcze i dla dzieci niepełnosprawnych również, żeby to był jeden ośrodek, ale spełniający warunki. Takim przykładem jest Dobrowa Górnika. To jest ośrodek XXI wieku. A my w Będzinie i w Czeladzi mamy po prostu świetną kadrę i nic więcej. Zaplecze kiepskie, a w tej chwili sytuacja, tak jak Pani mówi, kilka lat temu może tam było. Ja mam edukację, wiem ile było uczniów. Obecnie jest 57 uczniów. I tak w klasach łączonych 1, 2, 3 w tych trzech oddziałach jest 4 dzieci. W klasie czwartej 2 uczniów. Gimnazjum, klasa łączona, pierwsza, druga, trzecia, 3 uczniów. Klasy dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim. Klasa łączona 1, 2, 3, 3 uczniów. Klasy łączone 4, 5, 5 uczniów. Gimnazjum klasy łączone 1, 2, 3, 8 uczniów. Przy czym, przy tych licznych oddziałach, przeciętne etatu to jest 2,5 etatu na oddział. A koszty osobowe to jest 80%. Dlatego tutaj, proszę Państwa, te pociągnięcia są dlatego, że po prostu, tak jak mówię, ta sieć jest słaba, zła, a powiat nie ma pieniędzy. I niestety, no coś za to. Taka sama była podjęta, proszę Państwa, dwukrotnie już uchwała intencyjna o likwidacji ośrodka wychowawczego w Gołchowicach. Też pewna na nim. Jak dalej będą wyglądały losy Gołchowic? Nie wiem, bo dla mnie to jest hotel. Hotel dla dzieci w pokojach głosowych. A celem tych ośrodków jest przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie. One są na zapleczu miasta, pięknym, zielonym ośrodku, jak w klatkach, w pokojach głosowych. Tam nie spełniają żadnych warunków ten ośrodek. I to się jeszcze utrzymuje i też będzie brany pod uwagę. Także proszę Państwa, taka jest intencja powiatu. To samo tutaj rozmawiamy jeszcze w ostatniej już kwestiach o drogach powiatowych. Przecież członkiem zarządu i osobą, pod którym są właśnie drogi, to jest Wasz były burmistrz, pan Marek Rondowski, który gdyby miał na pewno komu jak komu, ale czy raczej udał.
więcej, ja pozwolę się nie zgodzić, jeżeli chodzi o wyposażenie szkół. Ja w tej chwili jestem szósty rozdać na siebie, jestem na emeryturze i nie pracuję. Ale chcę pani powiedzieć, że ja w 1999 roku, może to być 2000, bo się pan wiedział rok, otwierałam w szkole specjalnej w Czeradzi najnowocześniejszą pracownię komputerową. Te dzieci specjalne miały pierwszą, najnowocześniejszą w mieście pracownię komputerową, którą sama wybudowała. I mają, w tej chwili już mają chyba trzecią komputerową i chcę panią zapewnić, że ta szkoła naprawdę jest dobrze wyposażona. Jeżeli chodzi o te etaty, powiem szczerze, że po tej mojej niebytności w szkole sama jestem zaskoczona tą ilością etatów do ilości dzieci, ale nie wiem, co to się zatwierdza w powieci. Przecież na litość Boga szkoła nie funkcjonowała sama. To była odpowiednia komórka, w starostwie powiatowym, która powinna po prostu regulować to, bo nie najlepszym, nie najsensowniejszym wyjściem jest zamknąć. Po prostu systematycznie ubywały dzieci, powinno ubywać etatów i tak dalej. I ja uważam, i wie pani co, i dalej się nie zgadza, bo uważam, że szkoły specjalne to nie powinny być molochy. Właśnie szkoła specjalna spełnia swoje zadanie, jeżeli jest mała, rodzinna, klimatyczna, to dobrze działa na dzieci. Na pewno nie molo, w którym jest 200 czy 300 dzieci, bo to dziecko gdzieś tam ginie. I naprawdę proszę mi wierzyć, że taka jest racja. Uczeń liceum dorosły może sobie przejechać 2 km do szkoły. No, on się cieszy, że może, ale nie niepełnosprawne dziecko. Proszę mi wierzyć, te dzieci jak mało, które przyzwyczajają się do miejsca, do ludzi. A może być tak, że w momencie, w którym zlikwiduje mu się to miejsce, któremu mają i do którego są przyzwyczajeni, że nastąpi całkowity regres w ich rozwoju i co dalej? Proszę mi wierzyć, naprawdę na niepełnosprawność nie da się przeliczyć pieniędzy. Dlatego zróbmy reorganizację, pomyślmy, co tam można nowego zrobić, żeby ta szkoła mogła zafunkcjonować, ale nie likwidujmy. Dajmy rok tej szkole na to, żeby po prostu coś zrobiła. Jeżeli przez rok okaże się, że nic nie zrobił, to wie pani, co ktoś przyzwalał na sytuację i na stan personelu i kosztów utrzymania, jaki jest. No ktoś na to przyzwalał. No ja sobie nie wyobrażam. Ja powiem pani szczerze, gdy ja wczoraj rozmawiałam i po prostu przeczytałam ten projekt uchwały, to powiem pani szczerze, że sama się złapała za głowę, że ktoś dopuścił do takiego stanu, ale to nie jest dla dzieci, to nie jest dla rodziców tych niepełnosprawnych dzieci. Dobrze, dobrze, ale nie do końca.
Ale ja poproszę do mikrofonu, bo
i dlatego ja bardzo proszę, ja będę apelować. Ja naprawdę, tak jak mówię, ja jestem na emeryturze, ja nie pracuję, ja występuję w imieniu tych dzieci i rodziców, żeby po prostu tę szkołę im zostawić. A zacząć oszczędzać faktycznie, bo trzeba i zacząć szukać pieniędzy gdzie indziej, bo po prostu w takiej wypowiedzi wynika, że w zasadzie to starostwo to nic nie może. No po co to starostwo jest? No to po co? No to w końcu zacznijmy może składać wnioski o likwidację stacji, bo są
niewygodne
i robią krzywdę, bo ja osobiście uważam, że szkoły, nikt bardziej nie zadba o szkołę, jak burmistrz miasta, w którym ta szkoła jest. I po prostu może zacznijmy, może powiem, bo jak Brydziski będzie tym prowadzonym, który wystąpił o tą klasę likwidacji, proszę wierzyć mnie, będę zarobił.
Ja tylko jedną, której z dniami mówiłam, że szkoła specjalna jest niedoposażona. Ja mówiłam o szkołach średnich, że one są niedoposażone. Ja nie powiedziałam, że szkoła specjalna jest niedoposażona, bo ja widziałam szkołę specjalną i w Będzinie i oni ze środków unijnych pozyskali bardzo dużo pieniędzy, mają świetne sprzęty habilitacyjne, naprawdę. Ja nie mówiłam o tym, ja mówiłam tylko o tym, że koszty utrzymania tej szkoły są bardzo wysokie. A skąd się wzięło tego etatu? No przecież pani pracowała w szkole, to wiesz, tam po prostu z ustawy wymagające, no tak, wspierające jeszcze.
Nie, ale to są koszty. Ale to chyba nie aż tak, tu można zrobić. troszkę te koszty wymyślić, żeby...
Ale czy za rok przydajecie tych dzieci, bo mamy niż.
Ale wie Państwo, ale nie można tego wykluczyć.
Nie,
no nie,
no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, no to budynek w dalszej części będzie stał przystudiany. Dlatego naprawdę bardzo proszę też jeszcze raz przemyśleć i się zastanowić. A Pani Przewodnicząca, mogę prosić o...
W tym momencie Pan
Przewodniczący.
Szanowni Państwo, znacie mnie i te obliczenia ekonomiczne dla mnie też są bardzo ważnym argumentem, ale wydaje mi się, że skoro mamy radnych powiatowych, to teraz taką dość niepopularną informację Państwu przekażę. Wydaje mi się, że mamy poważny problem. Pamiętacie Państwo Skałkę? Pamiętacie walkę o Skałkę? To była bardzo podobna sytuacja. Teraz kolejna jednostka edukacyjna Szczeradzin jest postawiona w podobnej sytuacji. Znowu Szczeradzin będzie walczyła o to, znowu będziemy w pewnym momencie proponowali, że my to przejmiemy i finalnie jednostka zostanie zlikwidowana. A główny powód jest taki, że nie ma długoterminowego planu działania. W starostwie będzińskim nie obowiązuje coś takiego jak strategia edukacyjna. W tej chwili mówimy o tym, że nie ma naboru. Mówimy o tym, że nie ma naborów w szkołach średnich. A wiecie Państwo, dlaczego tak jest? Dlatego, że nie ma jednostek wyspecjalizowanych. Sosnowiec potrafi stworzyć silną szkołę ogólnokształcącą, gdzie kształcą na poziomie ogólnokształcącym świetnie językowo. Potrafi stworzyć zespół szkół elektrycznych, który jest jednym z lepszych szkół w Sosnowcu i jednocześnie jest w rankingu perspektyw na dobrym miejscu. A mówimy, dobrze zarządzane Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Potrafi to zrobić. Powiat będziński jest daleko, daleko z tyłu. I nie mówmy, że szkoły będzińskie są na wysokim poziomie. Nie są. Proszę zerknąć w ranking perspektyw. Są daleko, daleko za czołowymi placówkami. I teraz, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że my w tej chwili nie rozmawiamy o kwestii problemu, nie chciałbym tego nazwać problemem, ale problemu zamknięcia zespołu szkół specjalnych tutaj w Czeladzi, tylko mówimy ogólnie o tym, co się będzie w przyszłości działo ze szkolnictwem prowadzonym przez starostwo w mieście Czeladzi. I wydaje mi się, że powinniśmy powalczyć o ten zespół szkół specjalnych, a efektem powinna być jasna informacja ze strony starostwa, co będzie się działo z placówkami oświatowymi. Mówię o zespole szkół numer 1, mamy tutaj pana dyrektora. Też chcemy o tym wiedzieć, jaka jest koncepcja. Mówimy o tym zespole szkół specjalnych, ale też mówimy o kwestii szpitala. Bo szanowni Państwo, jak mówimy o budżecie, to wszystko się wiąże, tak? Więc to jest kolejna rzecz. Natomiast to, co jeszcze chciałem skwitować bardzo krótko już na zakończenie, porównała Pani świetną bazę dydaktyczną w Sarach, w Bobrownikach. Byłem u Pana Wójta Sadłonia i u Pana Wójta Zięby ostatnio na spotkaniach noworocznych. Tylko to, co odróżnia te gminy, to sposób alokacji środków. Oni mają niesamowicie wsparcie w postaci Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które tak naprawdę dofinansowują te szkoły i dlatego stąd mają pieniądze, a my tych środków nie mamy, więc też trzeba skądś tego wyalokować te środki. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję, czy Pan Burmistrz chce odnieść do...
Otóż, proszę Państwa, no ja oczywiście zawsze będę stał po stronie radnej, która ubolewa, że placówka oświatowa, która w naszym mieście funkcjonuje, jest zagrożona i moim obowiązkiem jest zrobić wszystko i czynić starania, żeby być może, jeżeli ma się wybrać, to wybrać właśnie naszą placówkę, a nie będzińską, jeżeli już ma być jakaś rzeczywiście alokacja tych uczniów, także zobowiązuje się, jeżeli taka uchwała będzie, tym bardziej, ale bez uchwały zobowiązuje się do tego, żeby przeprowadzić rozmowę ze starostem, bo ja to wiem, że wybierał się do nas wicestarosta w tej sprawie. Wczoraj miał być, ale nie dotarł. Mam nadzieję, że dotrze w najbliższym czasie, bo ma świadomość, że a jak nie, to ja się oczywiście tam wybiorę. No i będę dopytywał, co jest możliwe, żeby albo tą szkołę ratować, albo znaleźć jakieś inne korzystne rozwiązanie, żeby ta placówka nie zginęła z mapy naszego miasta. Też cały czas Państwu powiem, że z Panią Burmistrz dawno zabiłą cały czas gdzieś w tyłu głowy mamy również szkołę na Grodzieckiej, która z kolei ta szkoła jest bliska Pani sercu, a szkoła na Grodzieckiej bliska mojemu sercu i obawiam się, że w tym roku te tematu jakby nie ma, ale troszkę się boję, że ten temat się prędzej czy później pojawi. No i to byłaby tragedia, gdybyśmy jeszcze jedyną szkołę średnią w naszym mieście gdzieś mieli zlikwidować. Pan dyrektor, nie wiem, nie mówił to na razie, ale był tu z kadrą pedagogiczną tej szkoły i prosił, żeby gdzieś zastanowić się, jak pomóc również tej szkole, bo jest też zagrożony, jest coraz mniejszy nabór. I muszę Państwu powiedzieć, że my już współpracujemy w tej sprawie z naszymi dyrektorami gimnazjów. Chcemy ich przekonywać i lobbować na rzecz naszej szkoły, żeby ta młodzież chciała tutaj przychodzić. Ale trochę racji jest w tym, co mówi pani radna, że to, że szkoły są niedofinansowane, że być może ta szkoła nie nadąża już wyposażeniem, tak jak to bywa w innych gminach, jest powodem odpływania uczniów do innych miast. Także no my w każdym razie zrobimy wszystko, żeby zachęcać naszych uczniów do tego, żeby chodzili do tej szkoły. Natomiast co do szkoły specjalnie, pani radna, też wydaje mi się, że powinny być jakieś badania. Na pewno są, bo przecież te roczniki, które pójdą do szkoły, one już są, już wiadomo, ile ich będzie tych dzieci, jaka jest perspektywa dalsza tej szkoły, ale może znaleźć jakiś inny profil, może nie chodzi po głowie szkoła dla dzieci autystycznych, której podobno brakuje takiej wydzielonej, może ona była w uzupełnieniu. No, w każdym razie nie będę do wszystkich szczegółów zwracał, ale umówiłem się już z taką panią, nie pamiętam, panią Durek-Sytek, która ma doskonałe Sosnowca, doskonałe umiejętności organizacyjne i może ona podpowie nam, co tam można zrobić, żeby tą szkołę uratować. Także na pewno poświęcę tej sprawie, ale z panią Radną Zawiłą, która panią burmistrz, wiele uwagi, no, żeby jakieś rozwiązanie znaleźć. Na pewno, proszę państwa, rozwiązaniem nie jest przejęcie szkoły, to od razu mówię przez miasto, bo już w tym roku wiem 700 tysięcy trzeba było do tej szkoły dopłacić, a nasz budżet jest napięty po same brzegi. Bo o ile my możemy pozyskiwać środki w różny sposób na inwestycje, to jeżeli chodzi o wydatki bieżące, my mamy skrojone wszystko tak, jak potrzeby są. Tutaj nie ma żadnej luki finansowej, która by udźwignęła jakikolwiek dodatkowy ciężar, który jeszcze może się zwiększać. Natomiast wszystkie inne możliwości, jakie będą, zapewniam, że ja, a ufam, że jeszcze wszyscy radni, którzy będą mieli jakiś wpływ na to, wykorzystamy, żeby tej szkole pomóc.
Dziękuję bardzo. Pani radna złożyła, Państwo macie jeszcze jakieś pytania ewentualnie? Pani radna złożyła wniosek. Ja poproszę o czytanie tego wniosku, bo trzeba będzie go wprowadzić, żeby można było przegłosować. Albo dostarczenie tutaj, a widzę, że pan radny Maria Czyta prosi o głos. Ale panią radną Irenę proszę tutaj podejść do pracowników biura, żeby ten wniosek został wprowadzony i wtedy będziemy mogli przegłosować. Proszę państwa, zanim już pani Maria nie bierze pan głosu, proszę państwa, zbliża się godzina 21:00, zgodnie ze statutem. Ja nie mogę państwa zmusić do obradowania po godzinie 21:00, chyba że państwo wyrazicie na to zgodę. I do tej pory.
W imieniu rodziców uczniów ze służb specjalnych i mieszkańców Przeradzi wnioskuję o podjęcie przez burmistrza miasta wszelkich działań wobec starostwa powiatowego i rady powiatu łacińskiego celem zapobieżenia zamiarom likwidacji szkół i przedszkola specjalnego ze zespołu szkół specjalnych.
Ja bym tylko chciała dodać wszelkich możliwych, bo
możliwych
i prawda, nie tak, bo to nie możemy burmistrza zobligować do tych niemożliwych, więc możliwych.
Ale proszę, że
przy głosie pan Marian Kita, a tutaj ten wniosek zostanie przekazany.
Panie przewodniczący, ja tylko mam jedną sprawę jakąś dzisiejszego dnia, gdzie spotkałem się z różnymi znajomymi, którzy zaproponowali, żebyśmy się zastanowili na rynku zmniejszyć szybkość do 30 km, to znaczy w samym centrum rynku naszego żeby zmniejszyć do 30 km, dlatego że generalnie ludzie w Kieskowskach, gdzie jeżdżą stosunkowo wolniej, są stawiane auta, które wyjeżdżają, podjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście robi niebezpiecznie. Ale z drugiej strony, znaczy nigdy wariatów nie brakowało i brakowało nie będzie. I mówimy o rynku, o rynkowej jako takiej kościelnej i tak dalej, w samym tym centrum rynku, żeby prosili mnie, żebyśmy się zastanowili nad tym, żeby szybkość z normalnej zrobić na 30 km. Nie gdzieś z dodatkowymi ulicami, gdzieś z dojazdami i tak dalej. Nie, tylko no, w tym właśnie tym samym centrum rynek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Trochę chyba zaskoczył, już bardzo wiedziałam, w jakim temacie. A teraz mam do interpelacji jeszcze, czy zabieram wniosek. Dziękuję bardzo. Czy mamy gotowy już wniosek? Proszę Państwa, wniosek jeszcze czela DZI. Wniosek Radnej Ireny Owczarz o podjęcie wszelkich możliwych działań wobec Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu celem zapobiegania zamiarom likwidacji szkół i przedszkola specjalnego ze zespole szkół specjalnych w Czeladzie. Tak brzmi wniosek. Proszę Państwa, będziemy ten wniosek głosować. Bardzo proszę włączyć urządzenie, jeżeli nie są włączone i głosujemy.
Nie działa.
Cicho, terminale się nie aktywowały. Informacje. Tak, bardzo proszę. Pan Marek Jarno.
Nie ma go.
Za, nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Proszę Państwa, kolejny punkt porządku obrad to jest przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Końcowego Protokołu Pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli z Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi. Witam się przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mamy zastępcę przewodniczącego, ale proszę Państwa, późna pora, mamy te materiały Państwo radni otrzymaliśmy, więc nie będziemy odczytywać ich, bo każdy z nas dostał, miał możliwość zapoznania się. Jeżeli Państwo radni macie pytania do tego projektu, to oczywiście tak. Ja tylko chciałabym powiedzieć, bo jeżeli chodzi o ten pierwszy protokół, który mamy z kontroli, z tej przeprowadzonej kontroli, we wnioskach z kontroli mam pisane takie pozycje. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przekazanie niniejszego protokołu z kontroli do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Proszę Państwa, wnioski z kontroli to są wnioski komisji na temat tego, co z takiej kontroli wynika. Czy są jakieś nieprawidłowości, czy są jakieś naruszenia, czy może jakieś działania o jakimś tam charakterze przestępczym. W związku z tym wtedy każdy z nas, każdy radny wie, jakie działania podjąć. Może to zrobić osobiście, zgłosić do odpowiednich służb. Chciałam Państwu tylko przypomnieć tym radnym, którzy byli w poprzedniej kadencji, a tym, którzy są po raz pierwszy w Radzie, że takie działania były podejmowane przez Radę. Komisja Rewizyjna zgłaszała te tematy, zgłaszała do prokuratury, zgłaszała do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o prokuraturę, te działania nie zostały podjęte, a jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, kontrola z tego, co udało się dowiedzieć, została w urzędzie przeprowadzona na tę okoliczność i nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości, bo wiązało się oczywiście, gdyby takie nieprawidłowości były, z korektą dofinansowania, czyli mówiąc tak potocznie, zwrotem pieniędzy do Urzędu Marszałkowskiego. Taka kontrola była. Więc dla mnie te wnioski, przyznam się szczerze, są jakieś takie dziwne, łącznie z tym, że nie jest właściwe kierowanie w ogóle
takiej sprawie kierowanej do SKO, bo jest to instytucja już później drugiej instancji, która po złożeniu dokumentów czy jakiegoś wniosku do Urzędu Wojewódzkiego zostanie powiedzmy niezgodnie z wyborem zgłaszającego podjęta, ma możliwość odwołania się, czyli jest to kolegium odwoławcze. Więc przyznam się szczerze, że nie bardzo znam intencje komisji, jeżeli chodzi o ten wniosek. Wniosek ma pokazywać, bo po to są wnioski z kontroli, że trzeba wprowadzić albo jakieś działania naprawcze, albo coś jest nie tak. I to zgłasza się, te wnioski są kierowane do kierownika danej jednostki, bo w tym przypadku mamy kierownika jednostki, bo chodzi o ZBK. I takie wnioski nie zostały skierowane do tej jednostki w celu, nie wiem, pewnych zmian prowadzenia czy wykluczenia jakichś nieprawidłowości. Dla mnie, w mojej ocenie, proszę tutaj Pana radcę, tego typu wnioski przy takim protokole z kontroli nie mają żadnego takich podstaw i uzasadnienia. Tak, dlatego do tych projektów nie zostały przygotowane projekty uchwał, dlatego że nie ma wniosków jako takich, które moglibyśmy jako Rada przyjąć i zalecić do wykonania, czy egzekwować od danej jednostki, czy burmistrza jako zwierzchnika tych jednostek do poczynienia pewnych działań naprawczych, czy jakichś takich działań pożądania. Czy Pan Radca chce się jeszcze w tej kwestii wypowiedzieć?
Bardzo tylko tak może precyzyjnie dopowiadając, powołując się na konkretny zapis statutu, paragraf 54 ust. 6 statutu, który mówi o przyjęciu protokołu pokontrolnego w celu przyjęcia wniosków kontroli w formie zaleceń pokontrolnych i skierowania ich do wykonania. I to jest właśnie to, co mówiła przed chwilą Pani Przewodnicząca. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na pewne nieprawidłowości, wskazać te zalecenia, które mają służyć usunięciu tychże nieprawidłowości, natomiast te wnioski, o których powiedziała Pani Przewodnicząca, nie są tego rodzaju zaleceniami pokontrolnymi.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan
Burmistrz. Mój komentarz, proszę Państwa, ja to oceniam w ten sposób. Myśmy nic nie znaleźli, ale być może jest coś źle, dlatego niech to sprawdzi Regionalna Izba, SKO i Urząd Marszałkowski. No, uważam się, to jest trochę kompromitacja i komisji, i nas wszystkich, i podważanie kontroli, która była przez Urząd Marszałkowski wykonana i tam różne były sugestie kierowane. Także wydaje mi się, że no, dla powagi i Rady, i komisji, i nas wszystkich, no, powinniśmy te wnioski odrzucić.
Niech szukają wszyscy. Proszę Państwa, no, w komisji mamy też kilku nowych radnych. Ja to też przyjmuję, że po prostu no, pewne tej wiedzy, może niepewną tą wiedzę mieć. Nie mamy przewodniczącego, więc nie mogę go zapytać tutaj na sali. Czym się komisja kierowała i czemu tego typu zalecenia, ale mówię, mamy dwóch radnych, którzy są w pierwszej kadencji. Myślę, że pierwsze doświadczenie i bardziej będą panowie, panie, bo panie też są w komisji uważni, czy będą Państwo o pewne rzeczy pytać. Pan radny bardzo proszę, chce coś dopowiedzieć w tej kwestii.
Pani przewodnicząca, szanowna rada, myślę, że możemy to przegłosować.
Znaczy powiem tak, nie będziemy głosować, bo tych wniosków po prostu nie ma. Gdyby one się pojawiły, byłby projekt uchwały i też byśmy głosowali. Komisja przedstawia protokoły Radzie. Rada się z tymi protokołami zapoznaje i przyjmuje. Gdyby były wnioski, głosowalibyśmy, byłby projekt uchwały, głosowalibyśmy te wnioski do realizacji. Czy są jakieś pytania w tej kwestii? Nie ma. Proszę Państwa, pora późna, więc ja proszę Państwa jeszcze o 5 minutek i żebyśmy już nie przekładali tych rzeczy, które musielibyśmy przełożyć na następną sesję. I powiem tylko króciutko, bo już jesteśmy sprawy do rozpatrzenia przez Radę. Mamy pismo, naprawdę w skrócie, Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2 930 222 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok. Pismo odnośnie rocznicy wybuchu powstania styczniowego tutaj wydział przekazał do Biura Rady w celu zaproszenia Państwa Radnych, przecież takie zaproszenie do Państwa dotarło drogą telefoniczną bądź mailową. Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej z 18 stycznia do Sosnowca, sprawa dotycząca budynku w dzielnicy Maczki, budynku PKP, który kwestia powołania tam Wydziału Politechniki Śląskiej. Ale też Państwo otrzymaliście. Ja bardzo dziękuję biurze, pracownikom Biura Rady za to, że wszystkie informacje teraz, no, ze względu na osiągnięcia techniki, Rada dysponuje telefonem, którego może przekazywać, skanuje dokumenty, zaproszenia, przekazuje. Kto z Państwa podał numer telefonu, na który można wysyłać, bądź mailową, bądź tą drogą taką SMS-ową, te materiały są dostarczane, więc bardzo dziękuję, że taka możliwość, ten telefon jest. Bo to naprawdę usprawnia pracę, nie trzeba dzwonić, bo nie każdy z nas może też w godzinach pracy w danym momencie odebrać. Urząd Miasta, Wydział Finansów, Sobor Budżetowy złożył informację o udzielonej gminie w 2015 roku, ulga w składzie należności cywilnych prawnych. I kolejne pismo to jest także z Urzędu Miasta. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Czelaj na lata 2016. To jest wszystko, co wpłynęło do Rady. Bardzo Państwu dziękuję. Zamykam 20.